22 października, niedziela. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Wpływ sportu na rozwój osobisty i patriotyczny człowieka to temat, który dziś podejmujemy, a naszym gościem jest Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, tak zwany COS, działacz sportowy i samorządowiec. Witamy panie Mariuszu w naszym studiu.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
O wpływie sportu na rozwój osobisty i patriotyczny człowieka przychodzi nam dziś rozmawiać. Pan mówi jako sportowiec, czy jako...
Już teraz może bardziej już jako działacz sportowy, czy ten, który pracuje na rzecz sportu, a jeśli sport, no to rzeczywiście zupełnie amatorsko.
Amatorsko i raczej jako działacz sportowy, jako kibic?
Jako kibic oczywiście.
Oczywiście. Czym zawodowo się pan zajmuje i co to jest COS? Jaka jest misja?
Proszę ojca, może zanim przejdę do tego, czym się zajmuję ja i czym się zajmuje Centralny Ośrodek Sportu, może zacznę dzisiaj w dniu wspomnienia świętego Jana Pawła II, w tym dniu, w którym minęło 39 lat od inauguracji jego pontyfikatu. Może warto, aby przytoczyć właśnie słowa na początek naszego wielkiego Polaka, który też bardzo sobie umiłował sport. Jak wiemy, sam w młodości uprawiał sport, uprawiał piłkę nożną, był początkowo obrońcą, bramkarzem, ale też oczywiście jeździł na nartach, wędrówki piesze po górach uprawiał, także bardzo kochał sport. I święty Jan Paweł II 29 października w 2000 roku na zakończenie mszy świętej na Stadionie Olimpijskim w Rzymie do działaczy sportowych powiedział takie słowa: wasze umiłowanie sportu jest budulcem ludzkiej solidarności, przyjaźni i dobrej woli między narodami. Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają wam poczucie godności i sukcesu we własnych oczach i w oczach innych. W rozumieniu chrześcijańskim samo życie jest współzawodnictwem i zmaganiem się o dobroć i świętość. Chciałbym zacząć od tych słów. Dlaczego? Bo chciałbym pokazać dzisiaj, czy może pójść w tym kierunku, trochę wyjaśnić, że sport to nie jest tylko ruch fizyczny, nie jest to tylko aktywność fizyczna, ale przyjrzeć się tej czynności trochę głębiej. Wskazać na to, że to może być właśnie budulec wyższych wartości, czy może kształtować naszą charakter, czy poczucie naszej godności. A na co dzień, jak ojciec już wspomniał, pracuję w Centralnym Ośrodku Sportu. Jest to ośrodek państwowy, który podlega pod Ministerstwo Sportu, dokładnie pod ministra Witolda Bańkę. I misją Centralnego Ośrodka Sportu jest tworzenie warunków do wyczynowego uprawiania sportu. W Polsce mamy 6 ośrodków. Są to ośrodki, które znajdują się w Zakopanem, w Szczyrku, w Spale, w Wałczu, we Władysławowie i w Giżycku. I krótko mówiąc, my w tych ośrodkach zajmujemy się tworzeniem, budowaniem infrastruktury sportowej dla naszych sportowców, dla kadr narodowych, dla sportowców, którzy trenują sport na najwyższym poziomie. Także to jest nasza misja. Muszę przyznać, że nasze ośrodki są bardzo dobrze rozwinięte, są na wysokim poziomie. Słyszymy to bardzo często, takie opinie, kiedy przyjeżdżają kadry narodowe innych krajów. Bardzo sobie chwalą nasze ośrodki. Myślę, że warto to powiedzieć, że przy okazji tego, jak często słyszymy jakieś głosy krytyczne o Polsce, warto tutaj też podkreślić, że mamy czym się chwalić, że warto do nas przyjeżdżać i że są to naprawdę dobre, profesjonalne ośrodki sportowe. W tych naszych ośrodkach sportowych posiadamy przeróżne obiekty sportowe. Takie najbardziej znane w Polsce może to są skocznie narciarskie w Zakopanem czy w Szczyrku, tam gdzie zdobywali medale Adam Małysz czy Kamil Stoch. To są skocznie, które należą do Centralnego Ośrodka Sportu. Czy są to hale lekkoatletyczne, są to boiska, jest to nawet kolejka w Szczyrku turystyczna, są to korty tenisowe, baseny, także przebogata infrastruktura sportowa. I co mogę powiedzieć jeszcze? Warto dzisiaj powiedzieć, że te nasze ośrodki, sukces tych naszych ośrodków i to, że nasi sportowcy mogą trenować w jak najlepszych warunkach, zawdzięczamy też wykwalifikowanej naszej kadrze. dzisiaj wreszcie, nareszcie nadchodzą takie dobre czasy dla pracowników, że pracowników się szanuje, że o pracownikach się mówi. I warto może też, żebym przy okazji tutaj powiedział o naszych pracownikach, którzy ze stażem często 30-40-letnim pracują w naszych ośrodkach. Przeżyli wielu wspaniałych sportowców, przeżyli wiele wspaniałych historii i dzięki nim te nasze centralne ośrodki sportu się rozwijają.
Jeżeli słyszymy o centralnych ośrodkach sportu, czyli ośrodka, które podlegają pod COS, jednocześnie pod Ministerstwo Sportu. To te sześć głównych, jak słyszeliśmy, Zakopane, Szczyrk, Spała, Wałczy, Władysławowo i Giżycko. Jakie dyscypliny sportu obejmują? Czy wszystkie, czy
właściwie,
są to...
Właściwie chyba prawie wszystkie. Myślę, że na około 30 związków sportowych, myślę, że zaledwie kilka, 3-4 nie trenują w Centralnym Ośrodku Sportu. Nie mamy tak z głowy, no to mi przychodzi na myśl jeździectwo, nie mamy warunków do uprawiania jeździectwa, a tak to większość dyscyplin sportowych można u nas trenować, a jak nie ma jakiegoś obiektu sportowego specyficznego dla danej dyscypliny sportu, to można też oczywiście ćwiczenia ogólnorozwojowe u nas przeprowadzić. Także myślę, że większość dyscyplin sportu znajdzie w naszych ośrodkach coś dla siebie.
Rozmawiamy o sporcie zawodowym. Czy sport zawodowy można ćwiczyć, czy realizować swoje marzenia tylko w tych ośrodkach, czy też w innych i w jaki sposób?
No, oczywiście nie tylko w tych ośrodkach. Może warto właśnie, żebym tutaj powiedział o działalności Ministerstwa Sportu i turystyki, bo to jest dzisiaj bardzo ważne. Warto o tym mówić, bo to są w ostatnich 2 latach działania na wysokim poziomie i trochę jakby optyka tych działań się zmieniła. Co ja mam na myśli? Ja sam pochodzę z miasta niedużego, 15-tysięcznego. Byłem działaczem sportowym, byłem prezesem klubu piłkarskiego Legia Chełmża i wówczas bardzo ciężko było zdobyć środki niesamorządowe, czyli państwowe, czy też sektora prywatnego. Wiadomo, jak to wyglądało z gospodarką, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie miały wystarczających środków, żeby ten sport finansować. Natomiast duże koncerny się tym zupełnie nie interesowały, bo miały gdzieś tam właścicieli w Niemczech, we Francji i tam ten sport dotowali, nie w Polsce. Więc od 2 latach to się zupełnie zmieniło. To, co często podkreślano 2 lata temu, rządy Prawa i Sprawiedliwości będą się opierały na takim integralnym rozwoju, że ta Polska B, jak to mówiono, małe miasta, małe gminy, że tam będzie też szansa rozwoju. I w tym kierunku też również poszedł pan minister Witold Bańka. Mam tutaj na myśli taki jego sztandarowy program, który wprowadził, to jest program Klub. W tym programie dofinansowano małe właśnie takie też kluby z małych miast, z małych gmin kwotą 10 i 15 tysięcy. I można tylko powiedzieć, że w 2016 roku 2100 klubów zostało dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu na kwotę w sumie łącznie 24 miliony. Natomiast w 2017 roku już 3300 klubów zostało dofinansowanych na kwotę 37 milionów, a w 2018 roku jest przewidziane 40 milionów na to zadanie. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię to dlatego, żeby pokazać, że nie tylko zachęcamy do uprawiania sportu, o czym będziemy może w dalszej części rozmowy mówić, jakie wartości, jakie walory niesie za sobą uprawianie sportu, ale chciałbym też pokazać, że obecny rząd, obecne ministerstwo i instytucja, w której ja akurat pracuję, stwarzamy warunki do uprawiania sportu. Czyli nie tylko mówimy, ale też w tym zakresie działamy. Dalszy taki ważny program, który objął też szkoły, to jest SKS, Szkolny Klub Sportowy. Tam przeznaczono 42 miliony i prawie 250 tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w tym programie. I 13 tysięcy nauczycieli wychowania fizycznego. Także staramy się w tych działaniach, przede wszystkim pan minister stara się, żeby ten sport powszechny rozwijał się jak najszerzej. Dlaczego to dzisiaj wiemy, jakie mamy problemy z aktywnością fizyczną i trzeba na te znaki czasu zdecydowanie odpowiadać. Ale jeszcze taki kolejny czynnik bardzo ważny, taki społeczny, chciałbym tutaj przytoczyć. Mianowicie w 2017 roku wydano 460 milionów na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Czyli to jest infrastruktura sportowa w naszych miastach, w naszych wsiach. To już mówię poza tą, nie mówię o tej infrastrukturze w naszych ośrodkach. Natomiast w 2018 roku rząd planuje wydać ponad pół miliarda złotych, czyli 516 milionów złotych. Chodzi o co? Chodzi o to, że bardzo często ta infrastruktura sportowa w tych małych miastach, w tych małych wsiach, ona jest takim zaczynem do rozwoju tego miasta, tej wsi. Widzimy, jakie dzisiaj są tendencje, że młodzi ludzie uciekają do dużych miast, wyjeżdżają do dużych aglomeracji. Często spotykamy się z takimi miastami, gminami, z którymi praktycznie nic się nie dzieje. Młodzież nie ma jak spędzić wolnego czasu i tak dalej. Dlatego myślę, że te działania są bardzo ważne, mają ten silny czynnik społeczny i rozwijają nasze lokalne miejscowości. Kolejna rzecz, którą bardzo tutaj myślę, że warto powiedzieć, to są działania z zakresu walki z dopingiem. No niestety w sporcie nie wszystko wygląda tak idealnie, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. Są na tym, ty już mówię o tym sporcie wyczynowym, są takie praktyki dopingowe i tutaj muszę powiedzieć, że obecny minister Witold Bańka szczególnie kładzie nacisk na zwalczanie takich praktyk. Wiąże się to z czym? No to tu wiele jest aspektów, ale choćby ten aspekt, że gdy sportowiec zdobywa jakieś dobre wyniki, zdobywa medale, to wszyscy go obserwują. My jako rodacy obserwujemy go, dzieci, młodzież obserwuje jego sukcesy, jego osiągnięcia i bardzo często wzorujemy się na tych postaciach. Pamiętamy, jak zwyciężał Adam Małysz, pamiętamy walki Tomasza Adamka, gdzie każdy czekał przed telewizorem, pamiętamy mecze reprezentacji Polski. I my na tych osobach się wzorujemy, patrzymy na te osoby jako na autorytety w pewnym zakresie. Dlatego ważne jest, żeby te autorytety i dana dyscyplina sportu nie została splamiona tym dopingiem. Ta koncepcja, ta filozofia działania wpisuje się w koncepcję całego rządu. Tak jak widzimy choćby w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister Ziobro czy pan minister Jaki zwalczają korupcję. Widać przez 2 lata, jaki postęp w tej dziedzinie się uczynił. Widać, że rzeczywiście można. Tak samo minister Bańka podjął działania w tym zakresie. Nakłady dla tego typu działań wzrosły o 30%. Mamy też nową ustawę o zwalczaniu dopingu. Czy warto powiedzieć, że nasz minister jako pierwszy Polak reprezentuje Polskę w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej. I na koniec, co chciałem powiedzieć, może taki sztandarowy program ministerstwa, ale też całego polskiego rządu, który ogłosiła pani premier Beata Szydło, który wejdzie w przyszłym roku. Jest to program, który w skrócie nazywa się OSA. Co to jest? To jest program otwartych stref aktywności. Chodzi o to, że są to takie ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu i rekreacji, czyli mamy tutaj siłownie zewnętrzne, sprawnościowe place zabaw, strefy relaksu i gier i tego typu różne obiekty, które może aplikować naprawdę wiele podmiotów. Zachęcam do zapoznania się z tym programem, bo te strefy aktywności mogą powstawać w miastach, we wsiach, ale też przy spółdzielniach mieszkaniowych, przy parafiach, co jest bardzo istotne. Choćby w moim mieście wiem, że klub seniora jest zainteresowany taką siłownią zewnętrzną, także ma to służyć popularyzacji sportu nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale też wśród dorosłych. Ma to pozwolić wspólnie spędzić czas na relaksie i na aktywności fizycznej.
Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w naszym studiu. No, zarysował pan bardzo szeroki wachlarz tematyczny, można powiedzieć rządowy, dotykając też Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rozmawiamy o wpływie sportu na rozwój osobisty i patriotyczny człowieka. I rzeczywiście rzeczą oczywistą jest, że duży sport to duże emocje, wielkie nadzieje, wielkie pieniądze, no i też to ogromne autorytety, które jeżeli nas zawodzą nieuczciwą grą, to kibice potrafią potem też reagować, albo nasze naśladowanie ich, ta chęć podziwu, zwłaszcza przez to młodsze pokolenie, no zawodzi ten słynny już słynna już akcja ciężarowców, prawda, na olimpiadzie chociażby, ale po tych wstępnych informacjach odnośnie działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki obecnego rządu, chcemy rozmawiać też o patriotyzmie, o rozwoju człowieka. Mówimy o uprawianiu sportu, czy mówimy o kulturze fizycznej w takim powszechnym rozumieniu sportu, już nie sportu zawodowego? Która definicja jest panu bliższa?
Myślę, że mi bliższa jest definicja sportu, aczkolwiek kultura fizyczna jest to też bardzo dobre, zgrabne określenie w przypadku takiej aktywności fizycznej, powiedzmy niższego stopnia tego sportu, bo dzisiaj kultura fizyczna może przejawiać się w różnoraki sposób. Widzimy, odnotowujemy bardzo dużą modę na bieganie, na jazdę rowerową, prawda? I żeby to nazwać sportem, to musi też dojść wiele czynników, choćby czynnik rywalizacji, czynnik jakiegoś takiego większego wysiłku. Także kultura fizyczna jest to taki mniejszy wysiłek, jest to bardziej takie może amatorskie uprawianie tych czynności. Ale rzeczywiście to, co ojciec powiedział, istotą tego uprawiania sportu to jest właśnie ten rozwój osobowości, bo to chciałbym też powiedzieć, że sport ma dzisiaj w współczesnych czasach, w czasach technologii, w czasach komputerów, w czasach braku ruchu, w czasach, kiedy ludzie żyją w stresie, bardzo dużo pracują, także sport i ta kultura fizyczna, o której ojciec powiedział, jest chyba, myślę, lekarstwem na tych wiele takich dolegliwości współczesnych czasów. Może przytoczę znowu tutaj naszego świętego, który dzisiaj cały dzień nam towarzyszy, świętego Jana Pawła II, który w swoim przemówieniu 28 października 2000 roku podczas takiego sympozjum na temat oblicze i dusza sportu w roku wielkiego jubileuszu powiedział tak: potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszności, uczciwości i szacunek dla ciała, stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca, przyczyniają się do budowy społeczeństwa. I to właśnie może jakby jest klucz dzisiejszego naszego spotkania, że człowiek rozwija się, jak wiemy, psychicznie, emocjonalnie, rozwija się duchowo, co jest bardzo ważne, rozwija się intelektualnie, ale rozwija się też fizycznie. I istotne jest, żeby na tych wszystkich płaszczyznach odpowiedni wysiłek włożyć i uruchomić odpowiednią aktywność, bo tak jak już wspomniałem, dzisiaj mamy problem nie tylko jako rodzice, jako wychowawcy w szkołach, ale też ogólnie jako społeczeństwo z tą aktywnością fizyczną w dobie technologii. Dzisiaj młodzież rzadko kiedy dojeżdża rowerem, czy dzieci do szkoły, prawda? Dzisiaj wszyscy mamy środki transportu. Mamy tą zachętę taką, alternatywę do spędzania czasu. Ja jestem człowiekiem stosunkowo młodym, ale moje dzieciństwo wyglądało tak, że my Cały czas biegaliśmy na dworze, graliśmy w piłkę, cały czas aktywnie się poruszaliśmy. Na przerwach w szkole graliśmy w piłkę. Każdy taki wolna chwila to była wykorzystanie na aktywnie czasu. Dzisiaj to niestety dzieci i młodzież, a wiem to też z takiego doświadczenia szkolnego, bo jak i parę lat uczyłem w szkole, więc pamiętam, jak to wygląda, że niestety dzieci i młodzież trzeba zachęcać do aktywności fizycznej, czasami nawet wręcz zmuszać. Dzisiaj czasami jest tak, że te 2 godziny czy 4 godziny WF-u w tygodniu to jest jedyny ruch takiego młodego człowieka. Także to jest, tutaj mamy wiele takich zjawisk, czy konsekwencji takiego stylu życia, niedobrego stylu życia, bo to trzeba jasno powiedzieć, choćby taka konsekwencja jak nadwaga. Mamy do czynienia dzisiaj bardzo często z nadwagą już nie tylko u starszych ludzi, ale u młodych ludzi, u dzieci mamy często do czynienia z nadwagą, tak. Oczywiście to nie tylko wiąże się z brakiem aktywności, ale choćby też ze sposobem odżywiania, co wiemy dzisiaj bardzo...
No ale aktywność ma tutaj też kluczowe znaczenie.
Kluczowe, bardzo kluczowe
Czyli
znaczenie.
Rozmawiamy o wychowaniu fizycznym, rozmawiamy o kulturze fizycznej, rozmawiamy też o sporcie dziś. Na pewno te nakłady, które mają się zwiększać na infrastrukturę sportową, na te zewnętrzne ośrodki czy miejsca uprawiania sportu, czyli tej strefy aktywności, to ma nam pomóc i oswoić nas ze sportem, z aktywnością fizyczną. Na spotkaniu, które odbyło się w pierwszą sobotę września w Toruniu, w czasie dziękczynienia w rodzinie, Centralny Ośrodek Sportowy zrobił tutaj takie w Toruniu mini miasteczko sportowe z wieloma dyscyplinami. Gdybyśmy mogli troszeczkę porozmawiać i zapoznać się z taką akcją promowania sportu, oswajania społeczeństwa ze sportem, nie tylko przed telewizorem, nie tylko przed radioodbiornikiem, a bądź też w relacjach internetowych, bądź też jako kibice na stadionach, czy też w danych ośrodkach, gdzie prowadzone są zawody sportowe, ale też z taką promocją, która pomaga nam spotkać wielkiego zawodnika albo już nasze dzieci przyprowadzić, pokazać im i zachęcić do uprawiania sportu zawodowo, czyli tego początku, gdzie nie tylko ruszam się, nie tylko jestem wychowywany do sportu, nie tylko uprawiam amatorsko jakąś aktywność fizyczną, ale jak zachęcać i jakie są programy tutaj przewidziane, by łowić przyszłych sportowców, by wychowywać przyszłą reprezentację, przyszłą kadrę, która będzie nas reprezentować, z którą my będziemy przeżywać sukcesy i też porażki.
Tak, rzeczywiście takie akcje są bardzo ważne. Dlaczego? Bo często się dzieje tak, że dziecko czy taki młody człowiek nie od razu wie, co chciałby w życiu robić. I często to się dzieje tak, że koleżanka zapisała się na basen, to ja też chcę na basen, tak? Koleżanka zapisała się, czy kolega do jakiegoś klubu, kolega gra w piłkę, ja też bym chciał grać w piłkę. I mieliśmy taką akcję tutaj promocyjną w Toruniu we wrześniu. To miało na celu właśnie zachęcić dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu. Polegało to na tym, że stworzyliśmy kilka takich stacji sportowych, w których każdy mógł się zmierzyć, czyli to nie były takie sporty dość łatwe i takie powszechne, bo na przykład był rzut kulą, każdy mógł rzucić kulą tak jak Tomasz Majewski, każdy mógł zobaczyć, jak ta kula wygląda, że jest ciężka, że to nie jest takie proste, że tu potrzebna jest technika, że tu jest potrzebna tężyzna fizyczna. Czy mieliśmy takie stanowisko do koszykówki, gdzie gościł tutaj zawodnik, który grał w NBA w Stanach Zjednoczonych, w lidze. Te akcje rzeczywiście mają zachęcić dzieci i młodzież, bo często jest tak, że ktoś musi spróbować, żeby sam spróbować na własnej skórze, żeby jak to się czasami mówi, poczuć tego bakcyla, o co w tym sporcie chodzi. Myślę, że warto też tutaj powiedzieć przede wszystkim, jak mówimy o tym rozwoju osobistym, to pierwsza rzecz, o której powiedziałem, to właśnie ten integralny rozwój. Druga rzecz to te znaki czasu, czy te niebezpieczeństwa, które mamy i trzeba na nie odpowiadać swoimi działaniami, bo to już jest problem powszechny dzisiaj, brak aktywności fizycznej. To nie jest tylko problem w danym przypadku, ale to jest problem powszechny, ale warto też powiedzieć, jakie są dobre cechy uprawiania sportu. Mianowicie każdy, kto rywalizuje, kto uprawia sport czynnie, wie, że sport przynosi wiele dobrego, bo oprócz tego, że jest kondycja fizyczna, co wpływa na zdrowie, w Radio Maryja wielokrotnie słyszałem bardzo ciekawych audycji medycznych, takich profilaktycznych, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że najlepszą profilaktyką jest właśnie aktywność fizyczna. To zapobiega wielu później schorzeniom, wielu chorobom. Także to jest istotne. Jak obserwujemy dzisiejsze czasy, a jakieś dawniejsze, czy wiemy z opowieści, to ludzie byli bardziej odporni kiedyś na różnego rodzaju choroby i ta profilaktyka działała zupełnie inaczej poprzez to, że było więcej ruchu fizycznego. Owszem, ludzie też więcej pracowali, wychowywali się często na gospodarstwach rolnych, więc ten ruch, ta aktywność była cały czas. Ale to jest na pewno dobra kondycja. Często taki zawodnik uczy się dążenia do celu. Obserwujemy, czy u młodych ludzi, ale ja też to obserwuję w pracy, jak się przyjmuje młodych ludzi do pracy, to wielokrotnie oni są zniechęceni. Jak się stawia jakieś wymagania, czy jakieś, powiedzmy w cudzysłowie, poprzeczki, to rezygnują, łatwo się poddają, mają taki, że tak powiem, słabszy charakter, a na pewno uprawianie sportu takie cnoty rozwija. Kolejna rzecz to jest działanie w zespole, czyli należę do jakiegoś klubu, gram w jakąś, czy uprawiam jakąś dyscyplinę sportu, działam z innymi w zespole, uczę się współpracy, uczę się spoglądania na potrzeby drugiego człowieka. Kolejna rzecz to jest pokonywanie pewnych granic, bo wiadomo, każdy, kto uprawiał trening, chociaż amatorsko, to w połowie na przykład trasy mówi, już nie mam sił, ale nie, jeszcze to jedno kółko zrobię, jeszcze zrobię ten ostatni dystans, jeszcze się wysilę, włożę jakiś trud, jakiś wysiłek. Także z pewnością mocny charakter buduje się podczas uprawiania sportu, to jest niewątpliwie ważne. Ja może powiem też kilka takich przypadków z życia, bo wiadomo, że nic tak nie pociąga jak takie przykłady konkretne. Może ja użyję czasami zbyt takich mocnych przykładów, czy może takich wydających się czasami, że odbiegają one od rzeczywistości, ale do przytoczenia ich pobudził mnie mój pracownik, z którym rozmawiałem i rozmawialiśmy na temat sportu i podał na własnym przykładzie, że sport doprowadził go na przykład do rezygnacji z nałogu, spalenia papierosów, czyli jak zaczął uprawiać aktywnie sport, zrozumiał, że nie może palić papierosów, zresztą miał takie wskazania medyczne i sport pozwolił mu tego nałogu się pozbyć. Mało tego, opowiadał, że jego wnuk jest chory na cukrzycę, ale mimo to trenuje i dzięki temu bardzo dobrze funkcjonuje i radzi sobie w szkole. Czyli aktywność fizyczna też poprawia myślenie, poprawia zdolności takie, czy umiejętność uczenia się, przyswajania wiedzy. Także to jest istotne. A co najważniejsze, taki poruszający przykład podał swojego ojca, który w latach 30. uprawiał sport, grał w siatkówkę zawodowo, był czynnym sportowcem, jeździł na nartach. I wówczas jego ojciec we wspomnieniach wskazywał, że właśnie to uprawianie sportu pomogło mu wytrwać w dwóch łagrach. Także to, jaki on miał cechy charakteru, jaki on był silny, jak fizycznie był silny, jak był zdeterminowany, jak był uparty, pozwoliło mu po prostu przetrwać. Czyli widzimy od takich najmniejszych przykładów, takich z naszego codziennego życia, Można tu przytoczyć takie przykłady wydające się zbyt może duże, ale tak to rzeczywiście było.
Cały czas tutaj słyszymy o tym rozwoju osobistym. No, cierpliwość należałoby jeszcze dopowiedzieć, że zawodnicy, sportowcy, ktoś, kto podejmuje tutaj trud pracy nad sobą w tym wymiarze fizycznej, aktywności fizycznych, możliwości przekraczania granic i barier, to oprócz tej rywalizacji, oprócz umiejętności pracy w zespole i też takiego posłuszeństwa względem trenera, względem nauczyciela, względem tego, kto podaje też wskazówki odnośnie takiego treningu mentalnego, treningu psychologicznego, takiej siły, bo tak, nie wystarczą tak. tylko mięśnie.
To bardzo, bardzo dobrego zagadnienia ojciec teraz dotknął, bo...
To jeszcze to zagadnienie niech zostanie i pan dyrektor je rozwinie. Natomiast często patrzymy na zawodników i do tego zmierza moje pytanie i mówimy, no ten ma talent. W osiągnięciach sportowców ile jest talentów, a ile jest pracy? Gdybyśmy mogli tutaj proporcjonalnie
to jest
ocenić.
Bardzo dobre pytanie, które sobie zadaje wielu sportowców, wielu trenerów i wielu kibiców. Ja z takiej swojej obserwacji powiem tak, że sport dzisiaj wygląda bardzo profesjonalnie. Kiedyś ta proporcja talentu była dużo większa. Naprawdę poznawałem wśród swoich rówieśników ludzi, chłopaków, którzy mieli talent. Na przykład my trenowaliśmy, graliśmy w piłkę, staraliśmy się, przyszedł na boisko i tak był najlepszy. Tydzień mogło go nie być na treningu, przyszedł i był najlepszy. I rzeczywiście do pewnego momentu ten talent wystarcza. I wiadomo, że osoby jedne są z większym talentem, inne są z mniejszym talentem, ale dzisiaj jak ten sport wygląda tak profesjonalnie, jak szczegółowo wygląda przygotowanie sportowca, to jest dieta, to jest specjalistyczny sprzęt sportowy, to są badania diagnostyczne, to dzisiaj niestety sam talent wielokrotnie nie wystarczy. Mamy przykłady ludzi, którzy doszli na same szczyty w sportowych zmaganiach tylko dzięki wyłącznie swojej pracy. Także nawet dzisiaj w literaturze takiej fachowej, sportowej mówi się, wskazuje, że talent to może być tylko 5% tego sukcesu. Aczkolwiek nie bagatelizowałbym tego talentu też, bo zaraz powiem o takich własnych obserwacjach, ale jak obserwuję, ja często mówię tak do dzieci, do młodzieży na wielu turniejach. Może jest tak, że dzisiaj masz większy talent niż wszyscy i jesteś najlepszy w grupie. To mówię tak tym osobom, pamiętajcie, że nie zawsze tak będzie. Jak odpuścicie pracę i ciężki wysiłek, to rówieśnicy was dościgną. Nie będziecie zawsze najlepsi. I mówię też do tych drugich. Może dzisiaj jest tak, że jesteście słabsi w grupie, bo ktoś ma talent, ktoś jest lepszy, odbiegacie, to nie będzie też tak zawsze. Możecie tym ciężkim wysiłkiem, swoją pracą dojść na same szczyty. Ale co chciałem powiedzieć z własnej obserwacji. Tak czasami jest w życiu, że ktoś wkłada dużo wysiłku w coś, drugi wkłada też tyle wysiłku, a jeden osiąga sukcesy, drugich nie osiąga. I to obserwujemy w życiu takim zawodowym. Czasami to jest tak gdzieś, na przykład ktoś osiąga sukcesy jakieś muzyczne, aktorskie, dziennikarskie. I obserwuję to też w sporcie, że mnóstwo osób, mnóstwo sportowców przykłada się do tego treningu, trenuje, poświęca całe życie swoje. A są takie osoby, które rzeczywiście mimo wszystko zawsze wygrywają i wszystko im wychodzi. Jakby przyciągały takie zwycięstwa, jakby miały w sobie taką coś pozytywnego, że sprawia, że oni są właśnie zwycięzcami.
Taki magnes.
Magnes, a do tego warto też powiedzieć, że dochodzą też takie cechy osobowościowe i psychiczne, które w sporcie są bardzo istotne, a których...
Czyli docieramy do treningu mentalnego, który wypadł przez mnie.
Tak. Ale jeszcze bardzo ważną rzecz tu ojciec powiedział o tym trenerze, bo trener to może być jedna czasami w dzisiejszych czasach z niewielu osób, która pokieruje, bardzo dobrze pokieruje młodego człowieka. Dzisiaj, gdy mamy taki kryzys autorytetów, kiedy dzieci, młodzież wychowują się na oglądaniu telewizji, programów średniej jakości w telewizji, gier komputerowych, to ważna jest ta pierwsza relacja z kimś, kto od ciebie wymaga, kto ci wskazuje, jak postępować. I z relacji wielu sportowców znam, wiem, że nawet jak dzisiaj już nie uprawiają sportu, to po jacy są, jak sobie radzą w pracy, jak sobie radzą w rodzinie, w małżeństwie, to zawdzięczają na przykład swojemu trenerowi, który poświęcał niejednokrotnie cały swój wolny czas na to, żeby ten młody człowiek mógł się rozwijać. Także jest to bardzo, bardzo ważna postać w życiu każdego uprawiającego sport. Trener. Często to jest drogowskaz taki nie tylko sportowy, ale też życiowy. Ale myślę, że możemy też tutaj powiedzieć o kolejnej takiej roli sportu. Warto myślę, że powiedzieć, bo na pewno słuchają nas osoby duchowne, księża nas słuchają, że sport też może pełnić taką rolę ewangelizacyjną. Akurat w tym przypadku dla nas takim wzorem czy autorytetem jest święty Jan Bosko, który powiedział, że dałbym wszystko, by pozyskać serca młodzieży, by w ten sposób móc podarować je Panu. Czyli widzimy, że przez tą pracę z młodzieżą, ale to, co dzisiaj salezjanie, michalici podejmują na całym świecie, czyli pobudzają dzieci i młodzież do tej aktywności sportowej, do uprawiania sportu. I ja pamiętam niedawno całkiem taką rozmowę z zaprzyjaźnionym młodym księdzem, który mówił mi, że nie ma w kościele ministrantów. Opowiadał mi o takim problemie, że dzieci, młodzież się nie garnie, więc ja się z nim podzieliłem taką własną obserwacją, jak to u mnie w parafii było. Ministranci oprócz tej ważnej służby w kościele aktywnie spędzali po prostu czas. Jeździli na wycieczki rowerowe, grali w piłkę i zauważyłem, że to bardzo przyciąga, że czasem młody człowiek nie chciał od razu być ministrantem, nie miał takiego pragnienia, ale przyszedł pograć w piłkę, przyszedł wspólnie spędzić czas i się okazało, że później odnalazł coś więcej, coś głębszego.
Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, działacz sportowy, jednocześnie samorządowiec, naszym Państwa gościem. Wpływ sportu na rozwój osobisty człowieka to temat, ale w temacie jest jeszcze rozwój patriotyczny. I ten rozwój patriotyczny przez sport, mówiliśmy tak dużo o rywalizacji, która potrzebna jest w sporcie. Często jesteśmy świadkami rywalizacji zawodników i kibiców, kto wygrywa mecz albo kto go przegrywa. Czasem zawodnicy przegrywają, ale kibice wygrywają swoją postawą, ale tutaj chcielibyśmy zapytać o ten patriotyzm zarówno zawodników, jak i patriotyzm kibiców. Czym on się wyraża, jak on jest kształtowany, jaki ma wpływ na społeczeństwo?
Myślę, że tak, warto tutaj powiedzieć choćby o tym patriotyzmie z punktu widzenia zawodników, bo takim wyznacznikiem czy celem dla zawodnika co jest? Jak się rozmawia ze sportowcami w naszych ośrodkach, to ich marzeniem jest reprezentować nasz kraj. To jest takie największe marzenie, takie główne. Być reprezentantem kraju w danej dyscyplinie. To jest cel, do którego dążą i do którego poświęcają wiele lat ciężkiej pracy. I później obserwuję choćby kadry młodzieżowe, kadry seniorskie, jak dumnie właśnie z tym orzełkiem na piersi reprezentują w zmaganiach na nasz kraj. Także tutaj jakby sport jest takim naturalnym gruntem do rozwoju patriotyzmu, bo się walczy w barwach narodowych. W innych dyscyplinach, w innych dziedzinach tak życia ten patriotyzm trochę zanika. Nie ma dzisiaj na przykład, no choćby podać można przykład z dziedziny kultury. Dzisiaj obserwujemy, że polski aktor nie ma problemu zagrania w filmie, który Polskę obraża w jakiś sposób. Prawda? No, trzeba zadać sobie pytanie, czy jest to postawa patriotyczna, nie? Czy jakie jest jego odniesienie do własnego kraju? On może powiedzieć, ja się wcielam tylko w rolę, tak? Ja tu się wcielam w rolę, ja tu jakiś... Ale jest jakiś przekaz, widz wychodzi z jakimś przekazem, wychodzi z jakąś treścią i niejednokrotnie to jest treść negatywna do własnego kraju. Na to nie można się absolutnie godzić i takich zachowań popierać. A sportowcy najczęściej rywalizują w barwach własnych krajów, przynosząc często im dumę kibicom, przynosząc sławę, To jest bardzo istotne, żebyśmy dzisiaj czuli się dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I to się na wielu płaszczyznach oczywiście rozwija, ta duma, ale kluczowe jest, żeby poznać swoją tożsamość. I dlatego powiem tutaj może o tym patriotyzmie kibiców, bo chciałbym przytoczyć taki obrazek, który każdy gdzieś w swoim domu widział. Mianowicie leci mecz piłki nożnej, albo skacze Kamil Stoch, cała rodzina przed telewizorem i nagle puszczają hymn. I zazwyczaj w tych domach, w których ja to obserwowałem, wszyscy wstają. I widać, jak takie małe dziecko ma 4, 5, 6 lat, koło tego taty na tym meczu staje podczas tego hymnu i śpiewa ten hymn. Owszem, to może nie jest aż tak wiele. Może nie możemy tutaj mówić o nie wiadomo jakim patriotyzmie, ale jak wiemy dzisiaj, patriotyzm to jest uczucie do danego kraju i czyn. Często mamy taką tendencję, żeby mówić, a patriotyzm to tylko czyn, że trzeba coś tam czynić, nie? Jak ktoś mówi, że tam kocha Polskę, to mówią, ale kochasz Polskę, ale co robisz dla Polski, nie? Z jednej skrajności w drugą. Ale miłość nie wyklucza i czynu, i tego uczucia, które przepełnia. I ja obserwuję takie zjawisko, że osoby, które są kibicami, które kibicują swojej lokalnej drużynie, mają pogłębioną tożsamość. Co mam tutaj na myśli? Każdy człowiek dąży do tego, każdy człowiek potrzebuje zrozumieć swoją tożsamość. Skąd pochodzi, skąd jest jego ojciec, skąd jest jego dziadek, w jakim celu w danej społeczności żyje. I naprawdę sport w tym bardzo pomaga, bo poznałem mnóstwo ludzi, którzy choćby w wielkim mieście poznaję, pracując w Warszawie, kogoś pytam, skąd jesteś? I jak widzę osoby, które interesują się sportem, które są kibicami, które mają takie poczucie takiego przywiązania lokalnego, takiego lokalnego patriotyzmu, te osoby mówią, jestem z miasta takiego, powiedzmy, jestem za drużyną taką, jestem konkretnie, wskażę nawet, z którego miasta jestem. A osoby, które nie mają tej tożsamości, mówią, ja tam jestem z Pomorskiego, nie? Ale gdzie dokładnie z Pomorskiego? A no, nie będę mówił, bo i tak nie wiesz. Ja na przykład w Warszawie zawsze mówię, skąd jesteś? A no, jestem z Chełmży, no. A tam jest taka drużyna Legia Chełmża. I już inaczej, bo jest to poczucie tożsamości. Jest to poczucie przynależności.
Też. Mhm.
Co jest taką podstawą patriotyzmu, bo żeby coś kochać, żeby mieć ten patriotyzm w sobie, no to trzeba do jakiejś wspólnoty przynależeć i z jakąś wspólnotą się utożsamiać. To jest kluczowe. Czyli jestem Polakiem, należę do wspólnoty, którą jest naród polski i dla tej Polski będę działał. I tutaj warto też przytoczyć następny obrazek. Ja oczywiście nie bagatelizuję takich sytuacji, w których na stadionach, czy za stadionami, czy pod stadionami gdzieś tam mamy do czynienia z aktami bójek czy wandalizmu, ale to nie jest tematem dzisiejszych rozmów i o tym nie chciałem mówić, ale uważam, że to też jest bardzo mocno przesadzone. Nie ma gminy w Polsce, chyba nie ma gminy w Polsce, bo tego nie sprawdzałem, ale sądzę, że nie ma gminy w Polsce, ale na pewno nie ma powiatu, w którym nie byłoby jakiegoś klubu piłkarskiego. I w każdy weekend te setki, tysiące meczy się w Polsce odbywa. Odbywa się. I słyszymy sporadycznie naprawdę, że coś się dzieje. Ale jest taka grupa kibiców w Polsce. Odnotowujemy takie pozytywne zjawisko od paru lat, gdzie kibice na stadionach i nie tylko, też przy okazji różnych rocznic, podejmują różne działania i akcje patriotyczne. Prawda? No nie, można tu podać przykład całą pamięć o żołnierzach wyklętych. Obserwujemy, że dwie grupy tą pamięć wyniosły na sztandary, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. To jest mianowicie historycy, którzy ciężką swoją pracą odsłaniają te karty historii, ale też kibice. I tu myślę, że nie przesadzę, bo choćby pamiętamy taki znany z ostatniego czasu, choć ja takich transparentów widziałem prędzej, dużo więcej. Pamiętamy transparent na meczu Legii Warszawa gdzie treść tego transparentu była w języku angielskim, ale brzmiała dokładnie tak, że w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 tysięcy ludzi, tysiące z nich były dziećmi, prawda? I zrobiono to w 73. rocznicę Powstania Warszawskiego. Mało tego, co często umyka uwadze, wówczas też oprócz tego transparentu była minuta ciszy na tym meczu ku czci czy ku pamięci ofiar Powstania Warszawskiego. Oczywiście co? Byli zaproszeni powstańcy warszawscy jeszcze żyjący na ten mecz. Była udzielona pomoc finansowa powstańcom warszawskim. Także i co najważniejsze, na meczu odśpiewano hymn. Ja jestem w ostatnim czasie chyba na każdym meczu Legii Warszawa, który się odbywa w Warszawie, i powiem, że sporadycznie ten hymn nie jest śpiewany. I co najważniejsze, wszystkie zwrotki tego hymnu są śpiewane. I tak obserwując stadion, tu powiem takie z doświadczenia, może coś niepopularnego, że te strefy z rodzinami, z dziećmi, wszyscy stoją, śpiewają. Ta strefa tych kibiców, o których często tak się różnie mówi, cała strefa stoi i śpiewa. Ale jest też jedna strefa na tym stadionie, gdzie potrafią siedzieć, nie wstać nawet na hymn, a nie mówiąc już o śpiewaniu. Dlaczego ja to mówię? Bo chcę pokazać, że to środowisko kibicowskie, które właśnie czuje przynależność do swojego miasta, do grupy społecznej, do swojego kraju, potrafi być z tego patriotyzmu, być dumna i tym patriotyzmem potrafi się dzielić. Zastanawiające są te głosy i zachowania po wystawieniu tego transparentu, nie tylko z zagranicy, bo to jakby tam możemy zrozumieć. No widzimy współczesny świat niestety, w jakim kierunku idzie, głosząc takie wartości uniwersalne, europejskie, jakkolwiek by nie mówić, no to są wartości nijakie. Oni je nazywają przeróżnie, ładnie, ale one nie mają żadnej treści, nie mają żadnej wartości i prowadzą człowieka nie do końca w dobrym kierunku. Ale też głosy w Polsce, to jest zastanawiające, że to jest prawda historyczna. Że obserwowaliśmy coś takiego, że prawda może rzeczywiście gorszyć wielu ludzi, nie? Że prawda wzbudza wściekłość w ludziach, że wzbudza agresję. I tutaj kibice stanęli na wysokości zadania, bo ten transparent, ten przekaz poszedł na cały świat. Bo środki masowego przekazu na całym świecie zakomunikowały ten transparent. Czy oceniali to dobrze, czy źle, to wiadomo, to różnie było w różnych przypadkach. Ale sam transparent, sam komunikat się przebił. Także to była bardzo istotna i ważna akcja z punktu widzenia budowania naszej tożsamości i bronienia tej tożsamości, co dzisiaj jest istotne, bo można zadać pytanie, ja to czasami się tak, przepraszam za taką małą dygresję, zastanawiam, kim są ci ludzie, którzy żyją w Polsce i których tak denerwuje to, co polskie i katolickie. To jest po prostu, czasami to jest tak dla mnie zastanawiające, kim oni są, że takie polskie wartości, czy prawda historyczna, czy Amerykanie, wiadomo, Amerykanie, jak się z Amerykaninem porozmawia, to Amerykanin wygrał każdą bitwę na świecie. Amerykanin zawsze jest zwycięzcą, on wygrał każde zawody, on wygrał wszystko. A nam od wielu lat próbuje się wpajać, że my to jesteśmy generalnie takim narodem przegranym, straconym i najlepiej jakbyśmy ciągle głowę pochylali do bicia, prawda? Jak tylko lekko tu pierś uniesiemy i głowę i powiemy, że jesteśmy Polakami, no to już zaraz nie pasuje, nie? I o ile to z zagranicy te głosy, no to są jakie są, to nigdy nie zrozumie tych głosów z wewnątrz naszej wspólnoty w Polsce.
Jeżeli nie bici za polskość, to bici za katolickość.
Tak.
Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Wymieniając tych, którzy przyczynili się do wydźwignięcia czy do podniesienia honoru i pamięci o wielkich wydarzeniach, wielkich postaciach z naszej historii, to oczywiście historycy, kibice, ale to też wielu społeczników tworzących takie grupy rekonstrukcyjne, to na pewno o nich trzeba byłoby wspomnieć. I no na pewno jeszcze motocykliści, różne takie społeczności, które upamiętniają, pamiętają. No i chwała też oczywiście kibicom. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Na zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Telefony już są na naszą antenę. Jeszcze jedno pytanie dla, no takiego wydaje się z mojego punktu widzenia, pełności obrazu. Klasy sportowe w wielu szkołach, szkoły sportowe, które są pod takim no, szczególnym patronatem, myślę, Ministerstwa Sportu, ale też pod takim szczególnym patronatem samorządów, że dany samorząd, władze rozumieją, że sport kształtuje charakter, kształtuje tego lokalnego ducha patriotyzmu, ale też, że no, potem pomaga wyłonić wielkich zawodników, wielkich sportowców, czy wielkie drużyny, bądź też członków tych drużyn.
Tak, jest to bardzo kluczowe i widzimy, że dzisiaj obserwujemy wysyp takich klas sportowych, szkół sportowych, one się cieszą naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście często dla szkoły to wiąże się z dodatkowymi środkami finansowymi, bo trzeba uruchomić dodatkowe lekcje WF-u, czy zatrudnić dodatkowych trenerów, czy też sobie poradzić logistycznie, choćby uczęszczając na basen, czy w inne miejsca, czy dochodząc do danych obiektów sportowych. Ale ta dziedzina się naprawdę rozwija i jest to związane z tym, co ja mówiłem, że to jest dzisiaj bardzo potrzebne. Może ja, że tak powiem, za bardzo jestem tym promotorem sportu, bo ja to sobie wyobrażałbym we współczesnych czasach tak edukację, że każdy codziennie zaczyna 2 godziny od aktywności fizycznej. Powiedzmy, czy godzina od aktywności fizycznej, wtedy to dziecko jest obudzone, orzeźwione i może przyswajać tą wiedzę, bo często wiem, jako nauczyciel spotykałem takich dzieci i młodzieży, że dopiero około 12-13.
W marzeniach pójdźmy dalej, 2 godziny aktywności fizycznej zamiast zadań domowych.
No, może i tak, bo z tymi zadaniami domowymi to też różnie dzisiaj wygląda w dobie internetu, bo internet wszystko wskaże dzisiaj.
Prosimy Radio Maryja, halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Ja przepraszam, tak słabo słyszę w tym momencie, teraz zgłosiłem radio. Tak. Czy już jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy.
Sławek z Małopolski.
Prosimy panie Sławomirze.
Czy już
jesteśmy,
można?
Tak, jesteśmy na antenie, tak.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki
i Maria zawsze dzieje.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i serdecznie pana, który prowadzi ten temat. Bardzo jestem wdzięczny za poruszenie tego tematu i ja chciałem taką myśl podsunąć. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, natomiast czy nie dałoby się zorganizować w Polsce takiego właśnie narodowego programu rozwoju sportu. Ja sobie tak wyobrażam, że na przykład no jakiś serial powinien powstać, prawda, który by no, w pewien sposób modelował, nawet tak może źle, za pewne wzorce po prostu. No taki serial powiedzmy, który by tam sobie ile by tych odcinków było. Może jakaś akcja społeczna w postaci, może nie wiem, billboardów, gdzie na przykład jacyś znani piłkarze zachęcają do uprawiania sportu. I być może, że na poziomie gmin, może tych wiejskich, jakaś osoba, która byłaby odpowiedzialna za właśnie pozyskiwanie funduszy. No przecież taka osoba mogłaby obdzwonić na przykład wszystkie gospodarstwa domowe, zachęcić młodzież. Tą wiedzę, którą właśnie tutaj przekazuje gość, tylko skierować ją właśnie do rodziców. I może do takich obowiązków takiej osoby byłoby na przykład pozyskanie sponsorów na ufundowanie na przykład jakiejś nagrody, czy no to jest w ogóle szerszy temat, nie chciałbym w to wchodzić, ale jeszcze skorzystam, póki jestem na antenie, być może, że też w ten sposób taki narodowy program krzewienia wiedzy historycznej, czyli ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że są jakieś kursy, czy przez internet prowadzone i główną nagrodą, czy jest 10 głównych nagród, to jest właśnie może te odebrane kamienice jakieś tam w centrum Warszawy dla osoby, która najbardziej po prostu, no nie wiem, czy 20 samochodów BMW, to powinno być...
No może od razu, może łącząc to ze sportem, panie Sławomirze, to może udział w Mistrzostwach Świata w meczu finałowym pomiędzy Polską a kimś tam w Moskwie.
Pozdrawiam. Ja tylko jedno słowo.
Tak.
To znaczy, bo tutaj jest kwestia jakby adekwatności działań, czyli tutaj mamy cały ten przemysł. No po prostu, jak to mówi pan, polecam, pan Krzysztof Karoń ma takie dość ciekawe wykłady na temat księgi, to się nazywa Biała Księga Unii Europejskiej, no i gdzie tam już jest zadekretowany ten manifest z Ventodene, budowa komunistycznego państwa europejskiego.
Panie Sławomirze, bo są już trzy tematy, które pan podejmuje,
No. Dobrze, to w takim razie dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Bo oprócz wątku sportowego, jeszcze historyczny, tak. Europejski, nie na tym rzecz polega.
No pewnie pan Sławomir myśli tego, co powiedziałem, że człowiek się integralnie rozwija, ale ja może odniosę się do tej dziedziny bardziej sportowej. Ja rozumiem intencje, to jest bardzo dobra intencja. Rzeczywiście coś takiego musiałoby powstać, ale jednocześnie powiem, że wiele z tego typu działań się już odbywa. Co chcę przez to powiedzieć? Bo ten sport wyczynowy, o którym mówimy, ale też i powszechny, ale głównie ten wyczynowy, on jest realizowany przez związki sportowe. Czyli ten sport taki profesjonalny, o którym mówimy, to realizują związki sportowe. Oczywiście te związki sportowe w głównej mierze są finansowane przez Ministerstwo Sportu. I te związki sportowe podejmują teraz takie właśnie narodowe programy sportowe dla danej dyscypliny sportu. Czyli powiedzmy narodowy program, jeśli chodzi o pływanie czy inne dziedziny. Ale oprócz tego są podejmowane inicjatywy z zakresu tego sportu powszechnego, czyli bardziej tego amatorskiego. I tutaj też Ministerstwo Sportu finansuje wiele takich bardzo ciekawych, bardzo znanych imprez sportowych. Ja mogę dzisiaj powiedzieć jeszcze to, co obserwujemy wszyscy, czyli jest taka bardzo duża moda na sport, choćby na bieganie. Obserwujemy bardzo dużo maratonów i tu delikatnie chciałbym ostrzec, żeby naprawdę ten sport sobie dawkować. Jest mnóstwo runmagedonów, jest mnóstwo biegów rzeźnika, czyli takich zawodów wytrzymałościowych, gdzie każdy chce się sprawdzić. I tu zalecałbym ostrożność, żeby zaczynać stopniowo. Nie rzucać się na głębokie wody, bo rzeczywiście konsekwencje mogą być różne, a to, co słyszeliśmy ostatnio, nawet dwa przypadki śmierci podczas zawodów, czy tuż po zawodach. Także tu zalecałbym ostrożność, ale to, co bardzo mnie cieszy, że ostatnio jest rzeczywiście moda na sport z dziedziny takiej bardziej tutaj kobiet, można powiedzieć, i że jest moda na fitness. Mnóstwo kobiet zaczęło uprawiać fitness. Aktywność jeszcze taką ruchową, sportową obserwujemy też u seniorów ostatnio. Tak, jest mnóstwo takich dyscyplin.
Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Chociaż pan Sławomir jeszcze mówił o takich reklamach. Wielu sportowców reklamuje różnego rodzaju produkty. No swoją postawą na boisku, czy na stadionach, czy też w halach, bądź na obiektach rywalizacji, no reklamują sport. No taką też aktywność sportową, czy chęć do podjęcia można byłoby przemyśleć, prawda?
Tak, tak. Ja mogę powiedzieć tylko to,
że... Sportowiec nie kojarzył się tylko z boiskiem, na przykład z proszkiem do prania.
No tak, wiemy dzisiaj, że sport jest też ten profesjonalny oczywiście, bo my mówimy o samej istocie sportu, o tym bardziej sporcie amatorskim, powszechnym, o tych dobrych cechach, które sport ze sobą niesie, ale wiemy, że ten sport profesjonalny niesie dzisiaj ze sobą dużo zagrożeń, cała komercjalizacja sportu, to, że wygrywa ten, który ma więcej pieniędzy, bo kupi lepszych zawodników, prawda? Kraje, które są bogatsze, mają większe osiągnięcia w sporcie. Tych zagrożeń jest mnóstwo. Ta specyfika współczesnego świata, jaka jest, to widzimy. Dzisiaj sportowiec zagra w tygodniu w jednym meczu, a w 5 reklamach wystąpi. To też obserwujemy. Ale są też takie działania wielu stowarzyszeń, fundacji sportowych z zakresu promocji sportu. Tu choćby obserwujemy znany sportowiec Kuba Błaszczykowski czy Kamil Stoch. Osoby są to, wiadomo, bliskie nam też, oprócz tego, że uprawiają sport, to też ideowo i tak są to często osoby wierzące, dobrze ukształtowane moralnie, podejmują mnóstwo takich działań. Sam minister sportu też powołał takich ambasadorów sportu, czyli sportowców, którzy mają promować sport z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki. To też jest taka ważna idea. Na pewno na tym polu pozostało bardzo dużo do zrobienia jeszcze.
Kolejny telefon, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana dyrektora. Serdecznie pozdrawiam. Ksiądz Marcin Grzesiak, archidiecezjalny duszpasterz ministrantów i lektorów z Lublina. Bardzo się kłania i dziękuję bardzo serdecznie panu dyrektorowi, ponieważ ta kwestia i temat sportu jest mi bardzo bliska, ponieważ od 4 lat widzę i mam takie doświadczenie i podzielam także to zdanie, które pan dyrektor niedawno mówił, wspominając o ministrantach, lektorach i duszpasterstwie, że ten sport tak bardzo mocno pomaga, piłka nożna, olimpiady, biegi, bardzo pomaga w kształtowaniu dzieci, młodzieży, chłopców, ich osobowości, ducha. I od 4 lat organizuję też co roku u nas w Lublinie finały mistrzostw archidiecezji w halową piłkę nożną o Puchar Metropolii Lubelskiego i w tym roku widzę, że w kwalifikacjach do finału w Lublinie, które będą miały miejsce w przyszłym roku, 14 kwietnia, bierze udział około 5000 ministrantów w 28 dekanatach. Księża są bardzo zaangażowani i na jeden dzień, w sobotę na finały, przyjeżdża do Lublina ponad 1200 ministrantów i jednego dnia na 10 halach sportowych rozgrywają swoje rozgrywki. Zaczynam Eucharystię i widzę, że ten sportowy duch tak bardzo mocno przyciąga też chłopców i podzielę się takim doświadczeniem, ponieważ gdzieś tam też dostrzegamy, że młody człowiek dzisiaj, mając w ręku komórkę, mając przed oczami laptopa i internet i ten świat wirtualny, który czasami wciąga też młodego chłopca czy młodego człowieka, nie może wygrać ze sportem. I widzę, że piłka nożna, która bardzo mi się wpisuje także w formację ministrantów i lektorów archidiecezji, wygrywa naprawdę z tym światem wirtualnym, który czasem gdzieś tam tą młodzież odciąga od takiego rozwoju fizycznego. I widzę, że ten sport, który ja propaguję i wprzęgam też w duszpasterstwo ministrantów, on co roku rośnie i widzę, że księża też poprzez sport przyciągają młodych chłopców do ołtarza i tutaj potwierdzam to doświadczenie i pana dyrektora i dziękuję za pasję, bo jak się słyszy w dzisiejszej audycji, jak pan dyrektor mówi o sporcie, to widać, że sport pan dyrektor kocha.
Księże Marcinie, zostaną jeszcze jedno pytanie, takie identyfikacyjne w dzisiejszych rozmowach, myślę ważne. Której drużynie pan ksiądz kibicuje? W tym wymiarze, wiadomo, że polskiej, ale takiej lokalnej.
No oczywiście kibicuję drużynie Motor Lublin, która jest i gra u nas i ostatnio faktycznie troszeczkę się piłkarze podnieśli, chociaż też jestem duchem i kibicuję drużynie Górnika Łęczna. Spadli z Ekstraklasy, ale myślę, że się podniosą i w jakiś sposób też spróbują dociągnąć do tego, co było ostatnio. Ale generalnie to bardzo mocno kibicuje naszej drużynie polskiej reprezentacji. I też to, co pan dyrektor ostatnio przed chwilką mówił, ja organizowałem 4 lata temu Mistrzostwa Polski w halową piłkę nożną dla ministrantów i muszę powiedzieć, że jest takie czasopismo dla ministrantów, miesięcznik KNC, Króluj nam Chryste, który ma swoją siedzibę w Poznaniu, redaktorem naczelnym jest Michał Gondyra. I wyszła inicjatywa Mistrzostw Polski, już prawdopodobnie te mistrzostwa będą po raz 13 w przyszłym roku organizowane i wszystkie zwycięskie drużyny w 3 kategoriach z prawie wszystkich diecezji w Polsce zjeżdżają się do wskazanej diecezji i tam są rozgrywane 1 i 2 maja Mistrzostwa Polski, finały. I 4 lata temu takie finały miały miejsce w Lublinie i gościła wtedy telewizja Trwam, która zrobiła też relację z tych mistrzostw półgodzinną, za co teraz na falach Radia Maryja chcę podziękować.
Amen, alleluja.
Za angażowanie. Oczywiście za 2 lata takie mistrzostwa powtarzamy w Lublinie w 2019 roku, więc już bardzo serdecznie chcę zaprosić telewizję Trwam, bo naprawdę też warto pokazywać niesamowite zaangażowanie chłopców, ministrantów i lektorów. Jeśli w mojej archidiecezji w mistrzostwach w halową piłkę nożną bierze udział około 5000 ministrantów i jakby te kwalifikacje trwają przez cały rok, potem są finały, to policzyć wszystkie diecezje, a wiem, że naprawdę jest wiele prężnych diecezji, gdzie duszpasterzy ministrantów bardzo pięknie działają też na płaszczyźnie sportu i tutaj też trzeba to podkreślić, że jest bardzo wielu wspaniałych księży, którzy poświęcają się z pasją, z ogromną pasją i też jakby łączą sport z formacją duchową i liturgiczną. Ale do czego zmierzam? Wtedy, 4 lata temu, także brał świetny udział w naszych mistrzostwach pan Jerzy Brzęczek. Zaprosiłem też kilku sportowców. Była drużyna reprezentacji księży polskich, których też chcę bardzo serdecznie pozdrowić. I połączył się z nami przez wtedy Telebim z Dortmundu Jakub Błaszczykowski. I bardzo pięknie też powiedział do chłopców. Wtedy mieliśmy takie finały i gale na hali Globus w Lublinie. Było ponad 4000 uczestników, w tym ministranci, lektorzy z całej Polski. I bardzo fajnie właśnie Jakub Błaszczykowski włączył się w tę inicjatywę. Mam nadzieję, że za 2 lata też spróbujemy jakoś połączyć. No,
kiedyś gościliśmy też w Toruniu, w naszych murach, tak, w kampusie księży sportowców, piłkarzy. Jeszcze jedno pytanie z zupełnej ciekawości. Tak. Jakie przyśpiewki mają kibice podczas takich rozgrywek ministrantów i lektorów?
Ja muszę powiedzieć, że jak byłem wikariuszem w parafii świętej Anny w Lubartowie, to zakładałem drużyny piłkarskie, chociaż sportowcem nie jestem. Znaczy, próbuję w jakiś sposób wchodzić powoli w sport, ale w młodości nie byłem piłkarzem zapalonym. Rozpoczynając swoją pracę w parafii, miałem takie marzenie, dostając też duszpasterstwo ministrantów parafii, żeby pozakładać drużyny młodszych, starszych seniorów ministrantów. Tym też bardzo dużo ministrantów przyszło służyć przy ołtarzu. I wtedy z drużyną po 4 latach pracy, z drużyną piłkarską ministrantów, pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski do Częstochowy i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w kategorii gimnazjum. I moi kibice, którzy byli wtedy na takich mistrzostwach, skandowali wszystkie bramki dla Maryi.
No, jednak są jakieś specyficzne, tak, charakterystyczne.
Tak, i wtedy faktycznie to skandowanie pytał
o... Nie będę pytał, jakie skandowanie jest, gdy sędzia jest nie do końca sprawiedliwy. Albo nie zgadzamy się z jego decyzją. Pozdrawiam księże Marcinie. Dziękujemy bardzo za telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, pan dyrektor Mariusz Kałuszny.
Bardzo się cieszę z tego głosu księdza Marcina. Jest to bardzo bogate doświadczenie, tak jak już mówiłem, co święty Jan Bosko mówił o sporcie, czy jak postrzegał zajmowanie czasu młodego człowieka. Święci mają to do siebie, że nas wyprzedzają tam o minimum 50-100 lat czasami. My to czasami dużo później rozumiemy. Ksiądz Marcin wcześniej to zrozumiał i świetnie, że realizuje taką misję. Sądzę, że więcej takich działaczy czy księży przy parafiach, czy w miastach, gminach, na wsiach pójdzie jego śladem. Mogę tylko powiedzieć do księdza Marcina, że zapraszam do Centralnego Ośrodka Sportu we Władysławowie. W ośrodku mamy przepiękne boiska piłkarskie nad samym morzem. W Zakopanem mamy najwyżej położone boisko piłkarskie w Polsce, też przepiękne. Także mimo, że nasze ośrodki głównie są dla sportu wyczynowego, dla najlepszych sportowców, to też otwieramy się na ten sport, powiedzmy, też dzieci i młodzieży, ten bardziej taki sport amatorski. Jest to doskonała okazja, żeby taki młody człowiek zobaczył, jak trenuje profesjonalista. Sama, ja czasami słyszę, że sama obecność tych młodych ludzi z wielkimi sportowcami, choćby na stołówce, choćby gdzieś w tym internacie sportowym, czy mijanie ich, czy obserwowanie ich, to jest naprawdę wielkie wydarzenie dla nich, duże doświadczenie i coś bardzo pozytywnego. Jeśli mogę powiedzieć, bo taki jeszcze kolejny kluczowa rzecz mi się nasunęła, gdy ksiądz zapytał o to kibicowanie, to ja sobie pomyślałem, przed oczyma miałem rodziców często kibicujących, to są przeróżne sceny i sytuacje. Widać, jak rodzice przeżywają zawody swoich pociech, ale co chcę powiedzieć przy tej okazji, że taka sytuacja często buduje relacje między rodzicami i dziećmi. W dzisiejszym świecie zagonionym, kiedy się tyle pracuje, nie ma czasu, rodzice często nie mają czasu dla dzieci, to trening dziecka tak jakby prowokuje wspólnie spędzony czas. No bo to dziecko czasami trzeba na ten trening zawieść. Podczas tego treningu pobyć, poobserwować na tych zawodach. Wspólnie się przeżywa, wspólnie się wraca, czyli wymienia się jakieś poglądy. Jest okazja, żeby młodemu człowiekowi też jakieś wskazówki udzielić, czy ojciec, czy mama. Czyli cały czas podlega, czyli ta relacja się jakby rozbudowuje, ale jest to też dobry proces kształcenia młodych ludzi.
No, wspomnijmy jeszcze jedną inicjatywę związaną z działalnością Kościoła katolickiego, zwłaszcza to pijarzy, chyba parafiada.
Tak, tak,
tak. Tak, to jest takie też bardzo ciekawe, charakterystyczne wydarzenie. Wpływ sportu na rozwój osobisty i patriotyczny człowieka, to temat rozmów niedokończonych. Naszym Państwa gościem Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, działacz sportowy i samorządowy. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Kto do nas telefonuje?
Piotr Sosnowca.
Prosimy, Panie Piotrze.
Szczęść Boże, pozdrawiam szanownego gościa i księdza prowadzącego, wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię w takim jakby temacie dotyczącym właśnie młodzieży, upowszechnienia i podejścia chociażby na tych wychowawców, którzy uczą w szkołach, w gimnazjach, w liceach tego sportu. Podam taki kuriozalny przypadek, w którym no niestety miała okazję uczestniczyć moja córka. Została powołana do reprezentacji szkoły, gimnazjum, na zawody lekkoatletyczne. Córka akurat ma taki dosyć wrodzony chyba talent biegowy. Trochę po rodzicach, bo ja w młodości dużo różnych zawodów wygrywałem. I mówiąc wprost, wykręciła całkiem niezły wynik na 800 metrów biegu przełajowym. Jak się okazało, to był wynik nadspodziewanie dobry, bo nawet pani tam mocno zwróciła uwagę, że ten rezultat osiągnęła bardzo dobry, bo ustąpiła dosłownie kilka sekund na tym dystansie dziewczynom, które po prostu trenują biegi. No, a potem się dowiedziałem następnego dnia, że córka na mecie prawie zemdlała z wysiłku, bo tak się potrafiła wyjechać do końca, mówiąc po sportowemu. A się okazało, że na mecie nie ma żadnych napojów, że nie ma wody, że nie ma izotoników. I ja byłem tym zwulwersowany. Córa mówi, że miała dłość, prawie że na mecie wymiotowała z wysiłku. I się okazało, że nikt jej nie zapewnił opieki. I ja tak mówię publicznie. Może też państwo możecie dać gdzieś znać do ministerstwa, do jakichś tam organów, żeby też jakby nauczycieli uczyli, że jeżeli zabierają dzieciaki na zawody sportowe, to żeby potem nie dla tych dzieciaków to było miłe wspomnienie, a nie jakieś takie wspomnienie, że tak naprawdę reprezentują szkołę, dają z siebie wszystko, a potem tak naprawdę to ktoś gdzieś tam z boku sobie stoi w gronie nauczycieli i dopiero jakaś z koleżanek zareagowała i dobrze taka WF-ista z innej szkoły, który po prostu pożyczył czy dał butelkę wody, żeby córka się mogła jakoś docucić i napić. Ja się dowiedziałam o wszystkim dzień później i po prostu byłem w szoku, że po prostu coś takiego miało miejsce. Natomiast chciałbym też kilka słów powiedzieć na temat czegoś takiego, co ja pamiętam z mojego dzieciństwa. Akurat Sosnowiec to jest takie miasto, gdzie było w czasach komuny sporo różnych sekcji, kluby sportowe dosyć dobrze były wspierane przez te wszystkie zakłady przemysłowe i nas regularnie odwiedzali trenerzy. I z tego, co ja się dowiedziałem na przykład od mojej córki, w ogóle w tej chwili szkoły nie są odwiedzane przez trenerów. I to jest dla mnie bardzo dziwne, bo być może ministerstwo mogłoby wpłynąć na to, że na przykład jeżeli jest w danym obszarze miasta, gminy w Polsce jakaś sekcja, która dostaje pieniądze z ministerstwa na działalność, to ich zadaniem powinno być regularne odwiedzanie szkół, robienie odpowiednich testów we wszystkich klasach i wyszukiwanie naróbków do danej sekcji, czy to sekcji zapasów, czy sekcji judo, czy sekcji lekkoatletyki, czy sekcji hokeja, czy piłki nożnej, czy koszykówki. W mojej szkole na przykład była powołana dziewczęta klasa koszykówki. Dziewczyny miały osobno WF przez półtorej roku. Był trener, one uczyły się non-stop koszykówki na WF i faktycznie po pół roku dziewczyny zaczęły osiągać na szczeblu jakimś tam lokalnym określone wyniki. I to by było bardzo miłe, gdyby było tak, że faktycznie jest taka selekcja, że jest taka selekcja na poziomie szkoły podstawowej już, gdzie trenerzy z lokalnych klubów, czy lekkoatletycznych, czy jakichś innych sekcji robią określone testy. Ja pamiętam, że jako dziesięciolatek przeszedłem taki test bardzo dobrze. To był taki test, że było na przykład kilka fikołków w odpowiedniej kolejności, jakieś kozłowanie piłką, kopnięcie piłki do celu, odpowiedni jakiś tam wyskok przez skok przez skrzynię, rzut piłką lekarską gdzieś tam. To był taki test ogólnosprawnościowy i ci trenerzy nas obserwowali, jak sobie radzimy w jakichś określonych sytuacjach. Ja akurat miałem zaproszenie na treningi koszykówki. No wtedy jakoś mi to nie interesowało, bo bardzo lubiłem grać w piłkę nożną. Dopiero w liceum całe 4 lata grałem non-stop w koszykówkę i tu mogę się pochwalić, że nasz WF-ista zadbał o to, żebyśmy grali po prostu na hali naszego legendarnego Zagłębia, które wtedy świeciło o triumfy i było mistrzem Polski te lata pod rząd. Ale miałem takiego WF-isty, który nas uczył. On uczył nas techniki, on wymagał od nas po prostu wszystkich określonych zwodów, potem nas wręcz namawiał i uczył nas sztuczek jakichś koszykarskich. I dla nas to było po prostu prestiżem, że my, licealiści z liceum Staszica, szliśmy po prostu na piechotkę sobie na 7 rano, specjalnie nam załatwił 2 godziny WF-u. Pozdrawiam serdecznie profesora Wacława, jeżeli słucha audycji. I mogliśmy grać na hali Zagłębia, gdzie nasi mistrzowie grają, a my sobie raniutko tam o świcie graliśmy po prostu 2 godziny non-stop w koszykówkę, ale oczywiście była rozgrzewka, było rzucanie rzutów osobistych za 3 punkty, jakieś 2 takty, wszystkie inne elementy, które były potrzebne do tego, żebyśmy jakiś poziom reprezentowali. Także to jest taka rzecz, która uważam jest podstawowa, że trenerzy wszystkich organizacji sportowych, które dostają jakiekolwiek pieniądze z ministerstwa, powinni być zobligowani. Oni powinni wręcz karty obiegowe poszczególnych uczniów odsyłać do centrali, żeby tam sekretarki wprowadzały to w komputer.
Panie Piotrze, komputer no, słyszymy, dziękujemy.
Po prostu selekcjonował ten na rybek. Że mamy
zapytamy obecnego w studiu pana dyrektora, czy to przekonanie jest potwierdzone.
W przypadku, o którym pan mówił, braku wody, no to już jest przypadek, który obciąża konkretnego organizatora. Wiadomo, że jak się organizuje zawody sportowe, to wszelkie takie rzeczy powinny być zapewnione. Woda to podstawa. Jeszcze kolejna rzecz jest istotna podczas takich zawodów, to oczywiście opieka medyczna. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takiej opieki medycznej podczas takich zawodów nie było. Aczkolwiek to, z czym jest problem generalnie podczas organizowania zawodów, no to właśnie są bardzo często finanse. Jak powiedziałem, w tym zakresie przez wiele, wiele lat nic nie było robione, tak, że szkoła pozostawała sama sobie w tym zakresie, musiała sama wszystko finansować. Były te programy, ale od 2 lat to, co obserwujemy, czyli rozwój takich tych programów, to, co powiedziałem, że choćby w SKS-ie, w tym programie, który uruchomił pan minister, 13 tysięcy nauczycieli wychowania fizycznego zostało objętych finansowaniem, czy 250 tysięcy dzieci i młodzieży. Na pewno jeszcze w tym zakresie pozostało wiele pracy, to wszystko trzeba usprawnić. Do tego dochodzi kolejna rzecz, o której pan tak jakby pośrednio powiedział, czyli ta współpraca i działania z zakresu i edukacji, i sportu. Widzimy, jak dzisiaj, jak wiele problemów ma polska oświata, które są teraz rozwiązywane. Ale jeszcze trzeba dużo pracy i z pewnością nie jest to takie proste. Finansowanie sportu jest największym problemem wszędzie, bo na przykład wszystkie te kluby sportowe, powiedzmy nie te z najwyższej półki, które mają sponsorów, mają problemy z finansowaniem. Także każdy, kto działał w sporcie, w obojętnie jakiej dyscyplinie sportu, z tym się spotkał, że czasem nie ma na sprzęt sportowy, że czasem nie ma za co zapłacić trenerowi. A niestety były kiedyś takie czasy, że trener poświęcał się wielokrotnie za darmo, bo miał jakiś zapewniony byt, bo miał jakąś tam pracę. Dzisiaj z tym wygląda różnie na rynku pracy. Dzisiaj trzeba więcej pracować, znaczy więcej, może dłużej pracować i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby się udzielać w sporcie, poświęcać się bezodpłatnie, bo to wszystko wokół kosztuje. Także na pewno w tym zakresie jeszcze potrzeba wiele pracy, ale wiele też dobrego, przynajmniej ja dostrzegam.
No też to dawniej były takie czasy, że ani trener nie miał pieniędzy, ani zawodnik zbyt wielki.
Oczywiście.
A teraz wykształtowanie sportowca, który potem zarabia miliony, no też trener, chociażby od samego początku, partycypując w tych sukcesach, chce mieć godziwe pieniądze za swoją pracę.
Oczywiście, ja znam bokserów, którzy walczyli, czy jeździli na zawody i nie za przysłowiową, tylko dosłowną miskę zupy.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę.
Tak, Pawle Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można?
Jesteśmy na antenie, kogo witamy?
Czesław z południa. No, szanowni ojcze, szanowny panie ojcze, panie dyrektorze, no ja chciałbym się tutaj podzielić wpływem osobowości, takiej wielkiej osobowości na młodzież naszą w Polsce, nie tylko w Polsce, ale też i, znaczy na młodzież, ale też w kierunku nawet resocjalizacji młodzieży. Mianowicie chodzi mi o postać generała Zaruskiego, który miał taką ideę wyprowadzenia Polaków w góry i na morze, żeby stali się twardzi jak granit, a duszę mieli czystą, jak głęboką, jak morze. On był, założył topr w Zakopanem, oczywiście przed wojną już był kapitanem Zawiszy, no i wykształcił wspaniałych ludzi, wychowanków. No, ja po prostu, ponieważ byłem związany z tym środowiskiem, bo należę do kręgu harcerskiego kręgu morskiego imienia generała Zaruskiego i pracując w zakładzie wychowawczym, wykorzystałem to jego, tą osobowość i te wszystkie wskazówki w ten sposób, że no wychodząc z tego założenia, że młodzież, ta trudna, szczególnie potrzebuje, ma potrzebę zaspokojenia, potrzebę przeżyć emocjonalnych, no i potrzeby wartości, sensu życia. I te potrzeby świetnie zaspokoiliśmy, organizując obóz taki żeglarski, morski, na żaglowcu tym starym, generał Zaruski. Zresztą to był jacht żaglowy, który też wybudował już przed wojną, zamówienie zrobił generał Zaruski. Dzięki niemu właśnie ten jacht teraz w tej chwili pływa już jako nowy. No i 25 osób, one z zaśrodka wychowawczego, oczywiście z wychowawcami, i pojechaliśmy do jachtarni i tam myśmy zamustrowali, no i mieliśmy zadanie, pracę na rzecz portu jachtowego, i w zamian za to mieliśmy później taki kilkadniowy rejs po morzu. I jeżeli po prostu naśladowaliśmy to, co generał Zaruski przed wojną robił, to znaczy rano przed poniesieniem bandery była komenda do modlitwy, kiedy ranne wstają zorze, zaśpiewaliśmy. No i oczywiście wszystkie służby, to znaczy to służba trapowa, później praca w przygotowaniu obiadu, no i już oczywiście prace, to wszystko było rozplanowane. No i muszę powiedzieć, że te przeżycia, szczególnie ten rejs później, który był na Bałtyku, no niesamowicie wywarł wpływ na tych chłopaków, bo tam właściwie sprawdzali się, aż mieliśmy też trochę taką pogodę burzliwą, no to choroba morska, no oprócz tego wachty były, musieli wstać w sterze, trzymać kurs, i to wszystko, te wszystkie przeżycia i te wartości, no wieczorem też, jakśmy naśladowali generała Zaruskiego, przy pozachodzie słońca śpiewaliśmy wszystkie nasze dzienne sprawy, i to rzeczywiście ta modlitwa na morzu.
Panie Czesławie, słyszymy, że te przeżycia pozostały po dziś dzień.
No i to, nie, ja to mówię, że to wywarł wielki wpływ na tą młodzież, bo w ciągu całego roku oni później w wyniku tego to i malowali, i wiersze były, i wspominali. I chcę powiedzieć, że ten środek wyprowadzenia na morze, i to sprawdził się, i później zaowocował w wielu przykładach, że chłopaki wychodzili z Czpania, odnaleźli sens życia, i później to owocowało, oczywiście nie wszyscy, ale byli tacy, i do dziś mam właśnie kontakty z tymi chłopakami, i to naprawdę postawa generała Zaruskiego i jego metody, one sprawdziły się w życiu, i mało kto o tym wie. Zresztą można powiedzieć, że chcę tylko powiedzieć, że mało kto o tym wie, że generał Zaruski był także, miał tytuł szambelena papieskiego, kiedy był adiutantem u prezydenta Wojciechowskiego. Dziękuję. Aha, i co na końcu?
Dziękuję, panie.
Generał Zaruski, jeszcze na ostatnim. Kurs na słońce, czyli w sztormie myśl o słońcu, a w słońcu o sztormie, czyli zawsze czuwać i zawsze być w pogotowiu, bo to na morzu to o sztorm o niełatwo, ale zawsze ta maksyma życia, czuwania na morzu sprawdziła się. Zawsze mówił: czuwajcie, druhowie, na morzu. Dziękuję bardzo i kurs na słońce.
Dziękuję, panie Czesławie.
Myślę, że pan Czesław tutaj jakby spuentował to, o czym mówimy, bo z głosu, choć tego nie wiem, z głosu sądzę, że pan Czesław już jest w sędziwym wieku, ale nadal to wspomina, ma co wspominać, pamięta, te przeżycia jakoś go ukształtowały, i o to też właśnie chodzi, żeby ta aktywność fizyczna, ten sport, te zawody, ten wspólnie spędzany czas, żeby młodych ludzi kształtowały. Dzisiaj w tych czasach, o których już powiedziałem, w czasach, w których, w wirtualnych czasach, gdzie młodzi ludzie już niemalże się rodzą z komputerem, z komórką, w czasach, kiedy się za wiele od nich nie wymaga, w których mówi im się, że wszystko jest takie łatwe, że wszystko jest takie proste, że generalnie samo wszystko przyjdzie. Mało tego, można wszystko kupić, zamówić i to wszystko będzie. I ci ludzie później zderzają się z rzeczywistością, z dorosłością, z prozą życia codziennego, w swoim małżeństwie, ze swoim ojcostwem, macierzyństwem, w pracy, z trudnościami i sobie zupełnie nie radzą. I nie potrafią znaleźć przyczyn. Nie potrafią znaleźć przyczyn. Nie radzą sobie w podstawowych ich zadaniach i nie wiedzą. Dlaczego? No a to dlatego, że niestety źle spędzili ten czas kształtowania się podczas dzieciństwa i młodości. To tam się wówczas wykowało w nich to, co najcenniejsze, to, co później mogli wykorzystać, czy mogą wykorzystać w dorosłym życiu, a nie zostało to odpowiednio ukształtowane. I to jest ta rola tutaj, już tak tłumacząc Jana Pawła II, ta sportu nadrzędna, bo rzeczywiście samo oglądanie sportu, Jan Paweł II kiedyś też powiedział, że z nieistotnych rzeczy piłka nożna jest najbardziej istotną rzeczą. Czyli samo oglądanie sportu, wiadomo, to jest jakaś rozrywka, to jest przygoda. No, przygoda
też integruje, aczkolwiek też integruje, ale nie, tak, nie czyni z nas sportowców.
Tak, ale ważne, żeby ten sport jakoś zawitał w naszym życiu. Ja to czasami się śmieję tak, że jeśli ktoś się zupełnie nie interesuje aktywnością fizyczną i sportem, to prędzej czy później ta aktywność fizyczna się nim zainteresuje, że będzie już musiał zacząć się ruszać, jak to już dzisiaj powiedziałem, problemy z różnymi chorobami, czy nadwagą, czy z różnymi trudnościami, prawda?
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Radek Łosiewicz ze Szczecina. Ja jestem trenerem siatkówki i nauczyciel wychowania fizycznego. Chciałem krótko dwie sprawy poruszyć, bo jest mowa i o historii, i o sprawności fizycznej. Od lat już starałem się i wprowadzałem wiadomości z historii do prowadzenia zajęć. W tej chwili skończyłem pracę takie dwa lata w szkole dla chłopców, gdzie podczas rozgrzewki zwykłej na WF-ie przekazywałem pewne wiadomości historyczne i chłopcy bardzo szybko to podchwytywali. To była czwarta, piąta klasa. Ale też od dwóch lat stworzyłem taki swój program, w którym chodzę po szkołach, zachęcam do nauki historii. Mam już 12 różnych tematycznych prelekcji. Zresztą dzięki temu zacząłem teraz pracę jako koordynator w Polskiej Fundacji Narodowej w tym programie Team 100. Kiedyś, jeśli można by zaprezentować, uważam, że można by spróbować znaleźć takie osoby, nawet właśnie WF-istów, bo są tacy, którzy potrafią dobrze mówić i po szkołach propagować tego typu zajęcia. A druga sprawa to już czysto sportowa. Chciałem się spytać, czy pan dyrektor nie jest też tego zdania, co ja, że ja jestem właśnie takim nauczycielem, który uczył przede wszystkim gimnastyki i umiejętności biegania. Uważam, że niestety teraz te SKS-y za dużo nie dadzą, jeżeli na lekcjach wychowania fizycznego nie wprowadzimy po prostu obowiązkowo, nie zobligujemy nauczycieli do tego, żeby uczyli podstawowych elementów technicznych, jeśli chodzi o gimnastykę, i uczyli biegania. Bo widzimy dużo ludzi, którzy biegają, ale oni często po prostu nawet nie wiedzą, jak nogi ustawiać i mogą sobie zrobić krzywdę. Ja widzę takich ludzi dużo na ulicy. A druga rzecz, właśnie podstawowe elementy gimnastyczne i umiejętność biegania to są podstawy gier zespołowych, które właśnie młodzież, dzieci wcześniej, a później młodzież lubią najbardziej. No ale najpierw trzeba nauczyć, moim zdaniem.
Której drużynie siatkarskiej pan kibicuje?
Kibicuję. Ja, no wiadomo, lokalnie to jestem za Chemikiem Police, choćby nawet tam dwa lata miałem przyjemność pracować z młodzieżą. Chociaż nie w Azotach samych, bo one młodzieży nie mają, ale w Policzkiej drużynie Chemika, który przekazał nazwę później Azotom.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. No, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Prosimy, panie
dyrektorze. Trzeba uczniom pogratulować takiego nauczyciela, że nie tylko jest pasjonatem, do tego uczy historii, co jest istotne, a jeszcze do tego słucha Radia Maryja. To trzeba mu naprawdę pogratulować, ale odnosząc się do tego, co powiedział pan tutaj, rzeczywiście ja się z tym zgadzam. Pierwsze lata edukacji powinny być poświęcone na trening ogólnorozwojowy. bo często mamy dzisiaj, wiadomo, tak jak mówiłem, sport się profesjonalizuje i słyszymy takie głosy. Dziecko już tam musi od 3-4 roku daną dyscyplinę sportu rozpocząć, żeby później jakiś poziom tam osiągnąć, nie? Dzisiaj bardzo wcześnie zaczyna się ten sport. Ja nie chciałbym tego krytykować i mówić, że tak nie jest, ale bardzo istotne jest, żeby w tych pierwszych latach dziecko w ogóle się rozwijało sportowo, tak jak pan mówi, czyli te ćwiczenia ogólne, żeby rozciągnąć ciało, czy to bieganie, to co pan mówi, to jest podstawa. Nie można na początku dziecko zapisać, powiedzmy, na treningi siatkówki, czy koszykówki, czy piłki nożnej, jakoś za tą piłką będzie biegało, tak? Ale nie o to chodzi, dopóki się nie wyjaśni pewnych takich ogólnych zachowań w aktywności fizycznej, tej ruchowej. Także jak najbardziej to jest uzasadniony głos. Ta gimnastyka, taka ogólnorozwojowa, powinna być podstawą.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym powiedzieć...
Kto do nas telefonuje?
Krzysztof ze Śląska. Były sportowiec.
Jakie dyscypliny, panie Krzysztofie?
Piłka ręczna, tak ogólnie, i lekka atletyka. Mhm. Ale to wszystko po drodze, bo tak jakoś człowiek się toczył po tym sporcie. I to jest ciekawe, z przyjemnością.
No prosimy, dziękujemy za taką tutaj
chciałem zwrócić tylko jedną uwagę na to, że talent to jest jeszcze bardzo mała rzecz. Trzeba mieć trenera, który poprowadzi.
To prawda.
Mnie się to zdarzyło i nie wszystkim utalentowani ludzie się podobają. Dziękuję, szczęść Boże.
A gdyby pan rozwinął tę myśl, że nie wszystkim utalentowani ludzie się podobają?
Po prostu w sporcie jest czasami też i konkurencja, i można człowieka utalentowanego, jakby to powiedzieć, kamieniem syzyfowym wyeliminować.
A, rozumiem.
I to jest przykre. I trzeba pamiętać, że człowieku uprawiasz sport z radością, a wyczynowy sport to już jest zupełnie co innego.
Mm-hmm. No dziękujemy, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy, dziękujemy. I pan dyrektor
myślę, że tak, że to jest kluczowa rzecz, o której już powiedzieliśmy, że dzisiaj podstawa to jest trener. I ja ze smutkiem obserwuję takie zjawisko, mogę powiedzieć, takie obserwacje z doświadczenia, powiedzmy, mojego środowiska, to mój brat uprawiał żeglarstwo. I do czego zmierzam? Miał trenera, nie tylko dobrego trenera, fachowca i pasjonata, ale takiego trenera, który jeszcze w okresie zimowym, gdzie powiedzmy była przerwa na ten trening, sam robił łodzie. No bo ta łódź określoną kwotę kosztuje. Sam robił te łodzie. Dzisiaj takich fachowców niestety brakuje. Owszem, trenerem piłki nożnej, że tak powiem, może być każdy. No bo piłka nożna jest dość łatwym sportem dla oka. W sensie ewentualnych błędów, braków w piłce nożnej nie do końca każdy zauważa. No bo ktoś biegnie za tą piłką i tak dalej, i tak dalej. I gra, jakoś tam kopie, jakoś strzela, jakoś to wychodzi. I w tych takich powszechnych sportach, bardziej zespołowych, jakoś to łatwiej idzie. Ale kiedy mamy do czynienia w tych trudniejszych sportach, kiedy dochodzi już pewne, dochodzą pewne umiejętności, wiedza, to tu niestety obserwuję, że całe pokolenie dobrych trenerów już odchodzi i niestety nie ma ich następców, bo dzisiaj to mówię, na sukces wiele czynników się składa, a kiedyś, tak jak pan powiedział, dobry trener, talent i poświęcenie. I był sukces. I nie trzeba było mieć wielkich pieniędzy, nie trzeba było mieć wielkiego sprzętu. Ja pamiętam jeszcze w moim dzieciństwie trampokorki, to się jeden kupował od drugiego i czasem trzech zawodników jedne trampokorki przeleciały. A dzisiaj ja obserwuję dzieci i młodzież w trampokorkach tak czystych, tak ładnych, że wiem, że oni tak w nich chodzą, ale w piłkę to nie kopią w tych trampokorkach. Także...
Kolejny telefon, dobrze, panie dyrektorze? Kolejny telefon,
dobrze,
prosimy.
Proszę bardzo.
Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jan z Wielkopolski. Witam księdza prowadzącego i pana dyrektora. Z panem dyrektorem to kiedyś się spotkaliśmy gdzieś na rekolekcjach w Rościnnie. To pan dyrektor na pewno mnie troszeczkę zna. A chciałem na temat powiedzieć...
Nie, skoro z Wielkopolski, to zapewne Lech Poznań.
Nie. Na temat sportu inwalidzkiego. Ja pracowałem w Spółdzielczości Inwalidów i zajmowałem się, były koła sportowe i zajmowałem się sportem wśród inwalidów. To nie były duże pieniądze wtedy. No, my pracowaliśmy jako wolontariusze w tym, ale prowadziliśmy działalność różną, różnoraką działalność od sportu takiego samochodowego, jakieś rajdy rowerowe, piłkę siatkową, czy jakieś kręgle, nawet piłce siatkowej, jak u nas to na tak małą miejscowość, to my mieliśmy pierwsze miejsce w Wielkopolsce wśród inwalidów. To grali inwalidzi narządu ruchu, o jednej ręce czasem był, nie, czasem na wózku ktoś był, grał. I wtedy za małe pieniądze można było coś dobrego zrobić dla tych ludzi, nie? Teraz to już to wszystko jest inaczej, bo to już wielkie pieniądze wchodzą, olimpiady różne. A kiedyś to jeździliśmy do Cetniewa, tak samo uczestniczyliśmy w Cetniewie, byliśmy, bo graliśmy tam w piłkę siatkową. Spółdzielnie na przykład inwalidów z Gdańska nas tam zapraszały i przyjeżdżały kilka spółdzielni z Wielkopolski, tam gdzieś z gór, z centralnej Polski. Rozgrywaliśmy turnieje w Cetniewie. Tam bardzo ładny ośrodek, bardzo sobie inwalidzi chwalili te warunki, jakie się wtedy odbywały na tym. I to było fajne wtedy. Bardzo to...
Dziękuję, panie Janku.
No,
pozdrawiam gorąco.
Proszę bardzo. Dzięki, z panem Bogiem.
Marek Kałużny, prosimy.
Dziękuję. Rzeczywiście z Jankiem mieliśmy okazję się poznać na rekolekcjach, ale jak się przygotowywałem do tej audycji, to sobie ileś rzeczy zapisałem, ileś sobie rzeczy ułożyłem, o których warto powiedzieć. I mam takie zagadnienie, jakże bardzo ważne, którego nie poruszyłem i dziękuję, że Janek mi tutaj przypomniał, to jest sport osób niepełnosprawnych, bo to jest też bardzo ważna, kluczowa dzisiaj rzecz. To jest tak...
Paraolimpiady.
Słucham?
Paraolimpiady.
Tak. Paraolimpiady, wszelkie zawody osób niepełnosprawnych, sama aktywność i otwarcie się na sport osób niepełnosprawnych jest przepięknym zjawiskiem. Widzimy, jak te osoby się integrują, jak te osoby czują się potrzebne, jak te osoby startują wielokrotnie na równi z osobami pełnosprawnymi fizycznie. Mnie zawsze wzrusza, jak obserwuję choćby bieg osób niewidomych. I widzę, że osoba niewidoma biegnie pod rękę ze swoim opiekunem. Polecam obejrzeć takie zawody. Czy w internecie można sobie wyszukać takie zawody? No jest coś niesamowitego, jak ten opiekun z tą osobą niepełnosprawną, jak oni, jak dobrze się rozumieją, jak szybko biegną, jeden nie wpadnie na drugiego i rzeczywiście jak prowadzi tą osobę. Osoby niepełnosprawne wówczas pokonują swoje bariery i o ile mówimy, że sportowiec zdrowy jakiś sięga swoich szczytów, czy też pokonuje swoje bariery, o tyle osoba niepełnosprawna, uprawiając sport, sięga szczytów najwyższych. Także wznosi się na same wyżyny nie tylko swojego wysiłku fizycznego, ale też wysiłku psychicznego bardzo często i tak naprawdę swojego człowieczeństwa.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Naszym gościem Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Halo.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze żywica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Andrzej Suwałk.
Prosimy, panie Andrzej.
Polska Północna. Właśnie usiłowałem od początku niemalże audycji. No jestem bardzo zainteresowany tą tematyką. Cieszę się, że gości pan dyrektor. Ja chciałbym tak parę słów własnej refleksji. Akurat przed chwileczką słuchałem pana, który tam w imieniu osób niepełnosprawnych. Ja również jestem osobą niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku. Zapewne pan dyrektor miał kontakt z takim stowarzyszeniem jak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących KROS. W tym obszarze działamy. Funkcjonuje w Suwałkach klub, gdzie jestem wiceprezesem, jak i również instruktorem ze specjalnością kręglarstwa w wersji bowling. Mamy tutaj kręgielnię. Tak na dobre zaczęliśmy przed 5 laty, no i nawet mamy już takie sukcesy. Kolega klubowy zdobył wicemistrzostwo świata w Seulu przed 2 laty. Również gram mistrzem Polski w parze z kolegą. Właśnie jesteśmy taką drugą dyscypliną, to są warcaby. Jedyną bolączką jest to, że no nie mamy przypływu ludzi w takim wieku młodszym, że tak powiem. Średnia wieku już jest zaawansowana, 50, 60, nawet 70-latkowie. Nie jest to zbyt mocny, liczny klub, bo Suwałki nie są dużym miastem, ale jakoś sobie radzimy. No i cieszymy się, bo ludzie mają zajęcie. W przypadku osób niepełnosprawnych nie zawsze jest praca, prawda? Także ludzie naprawdę są aktywni, zafascynowani. Jest integracja, grywamy ze środowiskiem osób pełnosprawnych na kręgielni. Nierzadko dokładamy tym osobom pełnosprawnym. Także no są problemy natury finansowej, prawda? Otrzymujemy dofinansowanie z centrali, tutaj z samorządu. Dobrze współpracujemy. Wiadomo, no jak są wyniki, to troszeczkę mamy jakieś tam większe gratyfikacje, gdzie możemy przeznaczyć na trening. Pracujemy z sumptem społecznym, nie pobieramy żadnych, prawda, nie mamy z tego tytułu dochodów, ale dla własnej satysfakcji. Ja, jeżeli mogę zapytać pana dyrektora, czy w Centralnym Ośrodku Sportu we Władysławowie jest kręgielnia bowlingowa?
Niestety nie ma, nie ma.
Nie ma, tak?
Nie ma.
No bo dzisiaj jest taki trend, że buduje się, prawda, no ale nie jest to tani obiekt, prawda, który wymaga środków, nakładów, prawda?
Oczywiście, ale dziękuję za tą cenną uwagę. Mogę powiedzieć, że z punktu widzenia Centralnego Ośrodka Sportu, bo ja jestem zastępcą dyrektora, ale odpowiedzialnym za infrastrukturę i inwestycje, czyli za te obiekty, które mamy i za te, które budujemy, to staramy się dokładać teraz wszelkich starań, że obiekty, które remontujemy bądź nowe budujemy, żeby były tak konstruowane, żeby dostęp do osób niepełnosprawnych był no, jak najszerszy, także żeby mogły też one, osoby niepełnosprawne, trenować u nas w ośrodkach. To, co pan powiedział, że jest dużo osób starszych, nie ma jeszcze osób młodszych. Sport osób niepełnosprawnych stosunkowo jest młody. Ja to stowarzyszenie oczywiście znam, słyszałem o państwa akcji takiej jak Krok Naprzód, słyszałem o kilku innych takich akcjach i właśnie taki pana głos, działanie pana, ta aktywność, myślę, że spowoduje, że coraz więcej osób niepełnosprawnych będzie się tym sportem zajmowało, bo ja sam kiedyś rozmawiałem z rodzicem osoby, dziecka, nie, już w sumie nastoletniego chłopaka niepełnosprawnego, to ten rodzic nawet nie dopuszczał myśli, żeby ta osoba mogła trenować, albo nawet na to nie wpadł i pytał mnie, czy ja mówię poważnie. Ja mówię, że tak, że w przypadku tej niepełnosprawności może on aktywność fizyczną podjąć taką i taką. Także na pewno tutaj potrzeba dużych działań takich edukacyjnych, zachęcających, a z naszej strony no to na pewno trzeba, tak jak mówię, zadbać, żeby dostęp do infrastruktury sportowej był również dla osób niepełnosprawnych.
Kolejny telefon, dziękujemy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Piaseczna.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Pozdrawiam ojca i gościa Radio Maryja. Chciałem poruszyć taki temat. Tereny wiejskie chcąc pozyskać środki z Ministerstwa Kultury na biwaki, różne wyjazdy, mają problem tego typu. Muszą spełniać pewne warunki. To są warunki takie, że no trzeba catering i tak dalej. Kiedyś wyjeżdżaliśmy na biwaki, mieliśmy namioty, mieliśmy proste urządzenia, spotkaliśmy się w lesie i nie trzeba było takich dofinansowań. Dzisiaj się mówi o dużych pieniądzach z ministerstwa. Jest to dla na wsi kłopotliwe. Jak tutaj można uzyskać środki, żeby naprawdę nie wydawać takich pieniędzy, a jednak wysłać z terenów wiejskich dzieci na jakieś biwaki, obozy, tak jak obozy harcerskie. Dzisiaj wszystko jest pod kontrolą, taką, no nie ma z ministerstwa funduszy, jeżeli nie spełnia się takich odpowiednich warunków. No, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie.
Pewne wymogi rzeczywiście są jakieś prawne, ale one wynikają z szeregu takich zewnętrznych czynników, nie tylko z Ministerstwa Sportu. Ministerstwo Sportu określa, na co można wydać, jak to można wydać i po prostu z tego w taki sposób trzeba się rozliczyć. Ja już dzisiaj powiedziałem o takim programie, który jest nowatorski, który tutaj minister Bańka uruchomił. To jest świetny program, bo to, co powiedziałem, jako samorządowiec wielokrotnie rozmawiałem z różnymi ludźmi, samorządowcami, którzy mówili, my to generalnie do Ministerstwa Sportu nie piszemy o dofinansowanie, bo i tak nie dostajemy, bo dostaną tylko ci wielcy, wielkie miasta, wielkie kluby. Dzisiaj to się oczywiście zmienia, dzisiaj tak nie jest. To, co powiedziałem, program klub. Tam można otrzymać 10 tysięcy złotych w przypadku klubu jednosekcyjnego. Czyli jest jedna sekcja w klubie, a w przypadku wielu sekcji można dostać nawet 15 tysięcy złotych. I oczywiście te środki można przeznaczyć na obóz sportowy, jak najbardziej. Na sprzęt sportowy, na trenera, na transport na ten obóz, nocleg, wyżywienie. Dzisiaj ja powiem panu jeszcze o innym problemie, bo największe właśnie środki ponosi dzisiaj wyżywienie i nocleg podczas takiego obozu sportowego. Bardzo dobrze, że pan wspomina te namioty i takie warunki. Ja też wspominam, też byłem na obozie harcerskim i tak to wspominam, ale muszę panu powiedzieć, że są też takie zjawiska, że rodzice na obóz sportowy przyjeżdżają i dziecko zabierają z tego obozu, kiedy te warunki nie są wystarczające. A proszę naprawdę zauważyć, że bardzo często śpią w bardzo dobrych pensjonatach czy internatach, także tutaj czynników jest wiele, ale polecam naprawdę zainteresować się programem klub, bo tu jest szansa otrzymać na taki obóz pieniądze i nie ma znaczenia, czy się jest ze wsi, czy z miasta, czy to mały klub, czy to duży klub. I wymogi też nie są aż takie bardzo wygórowane. Polecam.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Leszek z diecezji siedleckiej.
Prosimy, panie Leszku.
No, chciałbym się włączyć do tej rozmowy. No akurat temat na czasie, ja wracam właśnie od syna, zawiozą go do szkoły. Wożę go 80 parę kilometrów i to trzeba też dać sobie sprawę, że rodzice ci, którzy tam po prostu zajmują się dzieckiem, które dziecko właśnie trenuje i tak dalej, też mają jakieś swoje wyrzeczenia, bo powinni też na to zwracać uwagę, że trzeba pomóc temu dziecku. O co mi chodzi teraz? Chodzi mi właśnie o ten początek. Jak to u mnie było, u mojego syna Przemka? Po prostu pierwszym takim kontaktem, który po prostu może wyłowić takiego zawodnika, takiego sportowca przyszłego, nie wiem, w jakiejkolwiek dyscyplinie, to jest właśnie nauczyciel WF-u. Tutaj właśnie w mojej tutaj sytuacji syna zauważył WF-ista ze szkoły podstawowej. Takiej małej, zwykłej, wiejskiej szkoły podstawowej, że ma warunki i tak dalej. I po prostu zapisał. Najpierw z nim troszkę potrenował, bo syn trenuje siatkówkę. Udaliśmy się troszkę tak poglądowo do trenera tutaj w pobliskim mieście Łukowie. On zobaczył, że ma warunki i potem następny krok to był po prostu kontakt z innymi ludźmi, na przykład zajmującymi się tutaj siatkówką i teraz uczy się w Białej Podlaskiej. Szkoła Serbinów, SOS, czyli szkoła zajmująca się tutaj, tam jest taki klub siatkarski i po prostu już jakieś tam osiągnięcia są, ale mówię, tą iskierką pierwszą jest właśnie ktoś najbliższy, który na początku zauważy i potem jemu się zechce z nim tam porozmawiać, troszkę potrenować, nakierować na poszczególnych jakichś tam trenerów. Bo właśnie w tym przypadku tak było. Ten nauczyciel WF-u właśnie pokierował, zorganizował spotkanie z trenerem stamtąd, porozmawialiśmy i po prostu, no już teraz jest w takiej kadrze młodzieżowej Polski nawet, bo jest też i w Lublinie, bo to jest województwo lubelskie. I po prostu pierwszym takim szczeblem to jest właśnie nauczyciel WF-u, który może po prostu podać rękę temu młodemu sportowcowi, który dopiero uczy tego wszystkiego, jakoś go pokierować, że masz tak uczynić, czy tak, żeby po prostu jakoś tam ten swój dar wykrzesać bardziej, pokazać światu, że może coś tam wykazać z siebie. Także tu jest nacisk właśnie, żeby po prostu ci nauczyciele bardziej zwracali uwagę na takich uczniów swoich, którzy by mogli coś tam osiągnąć, a niekoniecznie każdy na początku chce, bo po prostu był zdziwiony, że może w tym sporcie mieć jakieś sukcesy. Aczkolwiek wzrost też tutaj ma dużą rolę, ale niekoniecznie, bo po prostu są chłopcy wysocy, ale nie bardzo się garną do tego, bo ja jeżdżąc na różne zawody, to też zabierałem z sobą chłopaków, bo też trzeba pomagać niektórym trenerom ze swojej strony. Rodzice też muszą się troszkę włączyć i po prostu użyczałem swojego samochodu, swojego czasu i woziłem chłopaków na spotkania, jakieś sparingi. I po prostu niektórzy to tam tylko jechali tak sobie, aby się rozerwać, a niektórzy no z tym jakoś tam na przyszłość coś tam sobie myśleli, że może, a nuż coś tam mogą osiągnąć, jakąś taką karierę sportową. Także to tyle ode mnie.
Dziękujemy.
Mówię to początek. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No może tutaj krótko podsumowując ten telefon, podam taki przykład, bo ma Pan rację. Oczywiście nauczyciele to ci, którzy zarażają, ale też przede wszystkim rodzice. Nie uchylajmy się od tego obowiązku. Ja mam kolegę, który ma 4 córki i opowiadał mi, że jedną córkę zawoził na treningi różnych dyscyplin sportu i nic jej się nie podobało. On sportowiec, wioślarz zawodowy, więc sobie też życzył, żeby córka jakąś tam aktywność podjęła fizyczną. I jeden sport, drugi sport, tak sobie wymyślił, ale mówi nie, będę jeszcze zachęcał ją do innych sportów. Oczywiście nie zmuszał. I dopiero na samym końcu zawiózł ją na ściankę spinaczkową i się okazało, że to się bardzo spodobało. Także każdy ma różne gusta, możliwości fizyczne, ale jako rodzice nie uchylajmy się też od tego obowiązku. Może kończąc już, podsumowując...
Tak, Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Temat: wpływ sportu na rozwój osobisty i patriotyczny człowieka. Pora podsumować. Prosimy.
Podsumowując, myślę, że istotne jest to, co tutaj powiedzieliśmy, że sport to nie jest tylko jakieś tam spędzanie czasu, ale że to naprawdę kształtuje człowieka, kształtuje jego osobowość, ważne cechy charakteru, które później są przydatne, praktyczne w życiu. Mówiliśmy też o tej stronie patriotyzmu. Nie bójmy się tego. Dzisiaj jest bardzo ważne, żebyśmy znali swoją tożsamość, żebyśmy byli dumni ze swojej tożsamości, żebyśmy mieli naprawdę serca polskie i nie dawali sobie wmawiać, że nie bycie Polakiem, tylko jakimś tam Europejczykiem jest istotne. Nie, istotne jest być Polakiem po prostu i tego trzeba bronić. Najważniejsze jest tak, może tak to powiem na koniec, że najlepsza inwestycja społeczna to jest zdrowe i wysportowane społeczeństwo. I kończąc ostatnim zdaniem, tak jak rozpocząłem dzisiaj patronem dnia dzisiejszego, czyli cytatami ze świętego Jana Pawła II, to może też takim też akcentem zakończę. Jan Paweł II właśnie w tym przemówieniu, o którym mówiłem, Oblicze i dusza sportu w roku wielkiego jubileuszu, czyli w 2000 roku, powiedział też, że sport ujawnia bowiem nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe.
Bardzo gorąco dziękujemy. Życzymy naszym sportowcom samych sukcesów, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Życzymy też, by coraz więcej osób korzystających z centralnych ośrodków sportu, czy to w Zakopanem, Szczyrku, w Spale, Wałczu, Władysławowie, Giżycku, też pieło się na szczeble kariery sportowej. No i wszystkim tym, którzy zawsze towarzyszą rodzicom, wujkom, ciotkom, kuzynom, dziadkom, babciom, bo wiadomo, że sukces jest nie tylko sukcesem trenera danego zespołu, ale jest też sukcesem rodzinnym. Jakieś pozdrowienia, panie dyrektorze?
Oczywiście, ale proszę ojca, czy mogę na jedną małą konferencję zaprosić, ale nie sportową, bo kolega wysłał wiadomość i tak prosił, żebym, no. Myślę, chciałem zaprosić na konferencję o sektach, która odbędzie się w najbliższy wtorek i w środę w Centrum Dialogu w Wydziale Teologicznym. We wtorek to będzie o godzinie 19:00, w środę od 9:00 do 16:00 wystąpi na tej konferencji między innymi ksiądz profesor Gus. Także serdecznie zapraszam, a na końcu...
To jest tutaj w Toruniu, tak?
Tak, w Toruniu, w Centrum Dialogu, w Wydziale Teologicznym. A na końcu chciałbym pozdrowić oczywiście moją rodzinę, żonę, córkę i rodziców, ale też wszystkich, z którymi pracowałem, których spotkałem na tej swojej sportowej drodze życia i których spotykam dzisiaj w Centralnym Ośrodku Sportu. Dziękuję moim pracownikom, no i też szefowi, ministrowi. Dziękuję.
Mariusz Kałużny, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, działacz sportowy, samorządowiec. No wczoraj przeżywaliśmy też inaugurację roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Na tej uroczystości też był minister sportu, więc i turystyki.
Bardzo się cieszę.
Też go pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.